Bardzo serdecznie witam Państwa na ostatnim w tym roku spotkaniu z cyklu Dominikańskiej Szkoły Wiary. Witam naszego gościa, panią Zuzannę Radzik. Spośród wielu tytułów, którymi mógłbym Cię przywitać, to spotykamy się wokół tematu Kościół Kobiet. Tak zatytułowana jest książka napisana przez Ciebie, jak się dowiedziałem, nocami i porankami.
Tak było.
Tak było. Tak było. To już więcej sama Zuzanna opowie. Taki jest temat. Kościół Kobiet. Książka chyba jedyna w Polsce, czy napisana przez Polskę.
18-19 lat temu Elżbieta Adamiak wydała liczącą obecność.
Tak. Więc powiedzmy druga po Elżbiecie Adamiak. Książka o kobietach w Kościele, napisana przez kobietę, o teologii feministycznej również. Więc to jest temat, wokół którego się spotykamy. Zuzanna na pewno zrobi wprowadzenie, ale ja zachęcam do tego, żeby to nasze spotkanie miało bardziej charakter rozmowy. W związku z tym zadawanie pytań, dopowiadanie, kwestionowanie, czy wszelkie elementy rozmowy są jak najbardziej wskazane i pożądane.
Tak jest. Dzięki. Ja najbardziej jestem wymagała mikrofonem, ale dzisiaj mam trochę głos, zdaje się, że się przyda. Także przepraszam, ale to pomoże. Rzeczywiście zachęcam do tego, żebyśmy nie traktowali tego jak wykładu, bo nie ma konieczności. Zresztą, że możemy sobie pozwolić na luksus rozmowy, bo nie ma nas aż tyle osób, więc to będzie na korzyść działało, żeby Państwo się mogli włączać trochę na bieżąco. I chciałam od tego w ogóle zacząć. Ja za chwilę trochę jeszcze więcej powiem o tym, co będzie, ale gdyby Państwo mogli, skoro nas jest tyle, powiedzieć swoje imię i jedno słowo, które Wam się kojarzy z takim hasłem, nie wiem, Kościół Kobiet czy feminizm katolicki. Jedno skojarzenie. Możecie chwilę pomyśleć, bo to będzie może trudne. Może ktoś chce zacząć, ale zacznę tak po kolei. Może Panie, przepraszam, już tak wywołam.
Imię.
Tak, imię i skojarzenie.
Maja.
Imię,
tak.
A skojarzenie? Jakieś...
Właśnie to tak, to moje skojarzenie. Ale skojarzenie
z feminizmem katolickim albo z hasłem Kościół Kobiet.
To właśnie tak. Mam takie skojarzenie waleczno przedzielające się przez mnóstwo bardzo tak anachronicznie trochę skostniałych struktur, które wierzę, że może niekoniecznie muszą tak wyglądać.
Okej, dobrze.
Znaczy mnie się feminizm, oczywiście ja się bardzo mało na tym znam, ale wydaje mi się, że chyba jest zupełnie, on chyba bardzo abstrahuje od takiej chyba podstawowej z polskiego punktu widzenia roli, że zupełnie inaczej kobiety w Polsce wyglądają, powiedzmy, może z historią i tak dalej, i tak dalej. I ten nowoczesny feminizm, ten z zachodu prowadzony, mi się wydaje, że się ma nijak do tego, czym kobiety są w Polsce. No,
nie rozumiem. Dobra, będziemy zacząć. Pana teraz
widzimy. Tomasz.
O!
Skojarzenie to po pani prelekcji, bo tak przyszedłem posłuchać.
Dobrze. To taki eksperyment.
Nie wiem, to znaczy feminizm katolicki, bo to dla mnie takie jest oksymoron.
Oksymoron, to dobrze. To,
no dobrze, oksymoron.
Samo w sobie może być niezłym skojarzeniem. Pan poproszę.
Paweł. No takie pierwsze skojarzenie to obawa pewnych grup przed większym udziałem kobiet w Kościele.
Okay.
Jako
instytucji. To tak może pójdziemy do Pani teraz, proszę Pani.
Ja mam takie poczucie, znaczy, że po to, żeby trochę posłuchać, ja to nie mogę sobie kształtować w kościele, ale odnaleźć. bo mam dużo poczucie niedosytu. Lekcje, znaczy nie ja, jako ja sama, tylko właśnie jakby taka, trochę takiego instytucjonalnego miejsca, jako kobieta mogłabym no, w sposób twórczy.
A ja myślę, że mogę się określić właśnie jako feministkę katolicką i mam takie poczucie, że jestem między młotem a kowadłem. Dla kościoła jestem lewacka, a dla wszystkich lewaków i feministek jestem w ogóle też jeszcze dziwniejszym tworem, bo jestem katoliczką.
Ja to znam. To od razu przeskoczymy rząd do tyłu do pani, a pani jest też jedyna w tym rzędzie, więc.
A znam pierwsze słowa, jak to muszę do głowy, to obawa i sprzeciw.
Aha. Super. To od razu może do. Tak, pani tutaj.
A mi się pierwsze takie skojarzenie odpowiedzialność.
Super. Aha. Aha. Dobra, to tutaj może, może pana tam poproszę.
Mam na imię Łukasz i to mnie się kojarzy jedno słowo to pasło. Bo z jednej strony mamy kościół, który czasem się określa żeńsko-katolicki, a z drugiej strony właśnie mamy samych mężczyzn, którzy o nim decydują. Takie trochę absurdalne.
Na imię Zuzanna. Dobrze. I właśnie chciałam powiedzieć, że to jest kobiety w kościele kojarzą się jako większość, która ma mało do powiedzenia.
Ja mam na imię Patrycja i trochę w podobnym sensie ja bym powiedziała uległość jako jedno słowo.
Okej, pan.
Dziękuję bardzo. Tego słowo zamłaszczenie, czy to, że dzisiaj środowiska różne lewicowe się używają tego słowa feminizm i on jakoś tak nie pasuje do tego kontekstu katolickiego.
Dobra. Dobra, może potem przyjdzie.
Ja mam na imię Ewa i właściwie jak myślę o kobietach w kościele, to myślę zawsze o siostrze Małgorzacie Kowalskiej. I to właściwie na razie.
Ja? I to od razu do pani?
Ewa. A ja myślę o Maryi. Ale o duchu Maryi.
Aha. To znaczy? Chce pani rozwinąć, czy potem?
Proszę.
Chce pani rozwinąć o duchu Maryi, czy potem? Dobra, to tak.
Dobrze, mam na imię Ania i nie chcę kogoś w kościele, z tym się kojarzy z takim miejscem dzieci. Wszyscy tak się proszą. No, nie wiem, ale w gruncie rzeczy decydują bez jakby pytania, czy bez udziału. Czyli takie są przedszkole.
Ja na imię Sylwia i moje skojarzenie z kasem Kościół Kobiet, a szczególnie w takiej sytuacji Kościoła w Polsce, to długa droga.
Ja na imię Marcin i to, co mi się kojarzy, to jest nieuzasadniony brak.
Nieuzasadniony.
Ja mam na imię skojarzenie mam taki strach. Strach przed takim, strach przed kobietą w kościele.
Dzięki.
Jeśli chodzi o feminizm, to nic nie powiem, ponieważ nie czyniłam z tego przedmiotu własnych refleksji. Stąd po części też moja obecność i ciekawość tutaj. Jeśli chodzi o kobiety, to pełny wachlarz uczuć od skrajności, od szaleństwa, aż do odpowiedzialności, równowagi, wyrozumiałości.
Dziękuję.
Ja mam na imię Agnieszka. Moje pierwsze skojarzenie to był niedostatek, czy jakiś głód, czy niedobór. A drugie to to, że ja jestem feministyczną katoliczką. I mogę, tak naprawdę nie ma dla mnie miejsca w kościele. Nie znajduję takiego miejsca, też nie znajduję takiego środowiska. Bo tak jak koleżanka z przodu, nie przedstawiliście tutaj, Zuzo, przepraszam. Sandra. Ja? Sandra. Też się odnajduję jakby bardziej po lewicowej stronie, a tam jest uważana za kosmitę niemodalnego, tak?
Tak. Dziękuję.
Jestem Marta, tak na szybko, bo łączyłam, przepraszam za spóźnienie, marginalizacja.
Ile mam, ja potem tylko, że nie lubię takiego określenia, jak nic z Katowice.
Oczywiście trochę jest taka mało podstępna sonda, żeby wiedzieć, do kogo się mówi. I też może jakie są wątpliwości i potrzeby. Właściwie zaczęłam żałować w połowie kartki, że nie zapisywałam tego na tablicy, ale wtedy nie mogłam na Państwa patrzeć. Więc może lepiej, że jednak na kartce może do tego wrócimy. I tak przyznam, że to będziemy, nie chciałam powiedzieć, żeby deszyła, bo mam jakiś pomysł i plan, ale też chciałam, żeby to było bardziej dostosowane do tego, co będzie potrzebne nam tutaj jako grupie, to co będziemy mówić. I może powiem Państwu bardzo krótko, dlaczego się tym zajęłam, tak szybko, żeby się nie rozgadywać, a potem kilka rzeczy i potem będziemy już rozmawiać, myślę. My mamy z Wojtkiem taką historię, że jak to byłam w liceum, to był moim duszpasterzem jeszcze w Warszawie, dawno temu. I uchwycił ten moment, kiedy zdecydowałam się pójść na teologię. I szłam tam bynajmniej nie dlatego, że mnie feminizm katolicki interesował, jakoś bardzo. Z zupełnie innych powodów. I zawsze się chciałam czym innym zajmować w ramach robienia teologii. I dalej mam taką nadzieję, że kiedyś jakby będę mogła wrócić do tamtego albo robić to jednocześnie, bo tutaj już nie będzie takiej potrzeby, żeby się angażować. I jak byłam na pierwszym roku studiów, trochę nie do końca zdając sobie sprawę też, co to jest za środowisko i studia, bo nie jest tak, że człowiek kończy liceum zwykle normalnie i jakoś marzy o studiowaniu teologii, albo wie, co go tam czeka. Mi się coś też wydarzyło. To nam mówiono na pierwszym roku, że na wprowadzenie do teologii, że nie wolno się modlić publicznie o kapłaństwo kobiet. Ja pamiętam, była jedna rzecz, a druga rzecz, żeby nie mówić teolożka, bo to brzydko brzmi. I obie rzeczy mnie jakoś tak obruszyły, bo rzeczywiście nie brzydko brzmiało, a z drugiej strony kapłaństwo kobiet w ogóle nie miałam pojęcia, że można się za to modlić publicznie, a już w ogóle prywatnie, albo w ogóle chcieć czegoś takiego i w ogóle po co. Więc to takie wyprzedzające uwagi mojego profesora na pierwszym roku zdumiały mnie zupełnie, bo nie miałam pojęcia, że to jest temat. Ale już pod koniec tego roku starszy kolega jezuita pisał, kończył swoją pracę na piątym roku magisterską i mi podrzucił, powiedział, że to mnie chyba zainteresuje. I to był pierwszy raz, kiedy czytałam katolicką teologię feministyczną siostry Elizabeth Johnson, której książek on nie miał, bo już mu zabrano, już musiał oddać i były tylko fragmenty, które on przetłumaczył w swojej pracy magisterskiej. I ja po prostu taka, wiecie, z rozpalonymi oczami i głową i wszystkim czytałam to, bo to było zupełnie niesamowite i inne. Takie fragmenty o macierzyńskich obrazach Boga i to on głównie o tym pisał, więc mnie to cytował. I to było moje pierwsze spotkanie z teologią feministyczną, ale musiałam czekać jeszcze 4 lata, żeby się udało wyjechać gdzieś na stypendium i w ogóle dorwać do tych książek, tak? I pójść na zajęcia, które były o tym. I to zawsze traktowałam właśnie jako taką rzecz dodatkową, że ktoś się tym innym będzie zajmował, że jest, no właśnie tak powiedział, że to pierwsza, to druga taka książka, to co napisałam, bo była Elżbieta Lemiak w 98 roku. Czy właśnie jak ja byłam w liceum, w 89, 2001, teraz mam moment. No jakoś tak, 98 chyba. Wydała książkę Milcząca obecność, taką malutką książeczkę tak naprawdę, w której właściwie wszystkie tematy były. Ja dopiero jak skończyłam swoją książkę, która dużo grubsza wyszła, to wróciłam do Milczącej obecności, bo tak nie chciałam bardzo też jakby iść tym tropem. I zdumiało mnie, bo pamiętam z liceum, jak dużo mi ta książka zrobiła w głowie, ale też ale że tam wszystko naprawdę było jakoś podotykane. No dobra, no i tak ten temat sobie powrócił w sytuacji, która może, Państwo pamiętacie, była wielka wojna o gender w Polsce. I I ja wtedy rzeczywiście to był moment, kiedy zdecydowałam się napisać książkę o czymś, czym się nie zajmowałam, ale czym nagle wrzucono mi, żebym się zajmowała, bo ich tygodniki powszechnie w różnych innych miejscach przywoływano mnie właśnie jak tego takiego jajoga, który jest katoliczką i feministką, a przynajmniej twierdzi, że się da. I ja jakby musiałam sobie doczytywać na bieżąco, żeby jakoś kompetentnie się wypowiadać. I w którymś momencie miałam poczucie, że mam dosyć. Znaczy mam dosyć na granie nie na swoim podwórku, to znaczy na granie na boisku, które to jest zakreśla. To znaczy ktoś powiedział, że będziemy dyskutować o gender i ja teraz od pół roku chodzę do radia mówić, że można być kobietą w kościele, tak? Bo nagle teraz mamy odsłonę właśnie wojny z gender, ale potem zawsze zaraz przestaniemy o tym mówić. I w dodatku mówimy o tym na warunkach tych, którzy jakby narzucili tę rozmowę. I że ja tak nie chcę, ale chciałabym o tym rozmawiać rzeczywiście. Nagle poczułam, że to rzeczywiście jest temat i że póki sobie tego nie poukładamy, to wielu innych rzeczy ja nie będę mogła też właściwie robić, które bym chciała. No i tak siadłam. I to nie wiem, że mnie wieczorem rzeczywiście pisałam, bo to zupełnie jakiś ekstra czas. No i to tak, żeby Państwo zrozumieli moją motywację. Ona jest taka, tak się właściwie znalazłam w tym miejscu, w którym teraz jestem, tak? W takim głoszeniu tego katolickiego feminizmu. Ale to była przygoda i to była przygoda ciekawa, bo i to może tym skończę ten przydługi wstęp o tej właśnie części mojego doświadczenia, bo jak siedziałam nad tą książką i zaczęłam rzeczywiście na takim strasznym wkurzeniu. Znaczy, że jakby potrzebowałam sobie ułożyć te swoje emocje, ale też ułożyć to sobie tak intelektualnie, natomiast bardzo byłam tym taka nago zagotowana. Ale jak zaczęłam układać, co to będzie za książka i o czym ona będzie, to moim wydawcą, co też ma znaczenie pewnie w tym wypadku, ten alians był dziwny, była krytyka polityczna. I ja bardzo mi powiedziałam, jeżeli myślicie, że to będzie tylko świetna książka, to się mylicie, to będzie ekklezjologiczna książka. To będzie o kościele. I im dłużej siedziałam na tym, tym bardziej tak naprawdę tym bardziej otwierały mi się takie jakby nowe okna myślenia o kościele, które do tej pory zostały jakoś otwarte, to była jakaś bardzo fajna przygoda. Ale rzeczywiście okazało się, że to jest mniej o kobiecie, znaczy też, ale bardziej o kościele i o tym, jakiego kościoła chcemy. Co swoją drogą, jakiego kościoła chcemy, to jest taki tytuł jednej z takich wczesnych feministycznych amerykańskich teologicznych książek, gdzie były eseje, wtedy tam, w 80-tych latach teolożek, które pisały właśnie takiego kościoła chcemy i opisywały, jakiego kościoła chcą. To dużo, dużo chyba mamy wspólnego. To ja bym teraz chciała coś przeczytać. Może nawet zrobimy takie zgadywanie, co to jest. Może Państwo rozpoznają. Polecam Wam Fedę, naszą siostrę diakonisę, kościoła w Kanarkach. Przyjmijcie ją w Panu tak jak święty winny się przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, w każdej pomocy waszej, w której pomocy waszej będzie potrzebowała. I ona będzie wspierała wielu, a także i mnie samego. Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i Akwilę, którzy za moje życie nastawiali swe głowy i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie kościoły nawróconych Bogiem. Pozdrówcie także Kościół, który zbiera się w ich domu. Pozdrówcie mojego umiłowanego Eponeta, który należy do pierwotnie złożonych Chrystusowi przez Azję. Pozdrówcie Marię, która przyniosła wiele trudów dla waszego dobra. Pozdrowcie Andronika i Niniasa, to zaraz do tego wrócimy, moich rodaków i współtowarzyszy więzienia, którzy się wyróżniają między apostołami, a którzy też przede mną przystali do Chrystusa. Pozdrowcie umiłowanego panu Abilata, pozdrowcie współpracownika naszego Chrystusa Urbana i umiłowanego mego Stachysa. Pozdrowcie Adelesa, który przez zwycięstwo poprzedł próbę dla Chrystusa. Pozdrówcie tych, którzy należą do domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiona, mego rodaka. Pozdrówcie tych z domu Narcyza, którzy należą do Pana. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które trudzą się w Panu. Pozdrówcie umowaną Persydę, która wiele trudu poniosła w Panu. Pozdrówcie wybranego Pana Rufusa i jego matkę, która jest moją matką. Pozdrówcie Asenkryta, Flegonta, Hermesa, Patrobę, Hermasa i braci, którzy są razem z nimi. Pozdrówcie Filologa, Julię, Neusza, jego siostry, Olimpiasa i wszystkich świętych, którzy są razem z nimi. A co to jest? Nasz złoty Paweł. To jest taki fragment, który chyba raz się czyta, może w czytaniach, jeżeli dobrze pamiętam. 16 rozdział listu do Rzymian. Ale jaki Kościół tutaj słyszycie? Bo to jest późny Paweł, ale jednak wczesny Kościół. Jest do Rzymian. Paweł pisze do Kościoła, w którym jeszcze nie był, do którego pewnie się wybierze zaraz, które zna jednakowoż, bo to jest też duży i ważny centralny Kościół. Ale co słyszycie w tych pozdrowieniach?
Dużo kobiet.
Dużo kobiet. Dużo kobiet, dużo kobiet zupełnie nie też w przypadkowych ramach. To znaczy są te dwie najważniejsze może w tej całej opowieści, bo specyficzne funkcje im się przydaje. Zaczyna się od tego, że poleca Febę Kościołowi w Rzymie. Febę, która tutaj w tłumaczeniu jest diakonisą, ale tak naprawdę w Grecji jest diakonem. Znaczy jakby prawdę mówiąc nie wiemy, czy to ma znaczenie w tym momencie, w tym czasie. Bardzo nie wiemy też, kim diakoni byli. Mamy taką zarywkową dosyć wiedzę z różnych miejsc starożytności, z różnego czasu i to się troszeczkę nie układa w żaden spójny system. Co jest kłopotem potem w mówieniu, czy ktoś był diakonem, czy nie był, czy te kobiety były diakonami, diakonisami, czy diakonisa to jest coś takiego samego, czy wyższego, czy mniej ordynowanego i czy to w ogóle, jak to wszystko pozbierać. Od razu powiem, że to są kłopoty nas patrzących anachronicznie w historię Kościoła, jak również nas patrzących z konkretnej teologicznej pozycji i konkretnej teologii świętej. Jak się krytycznie przyglądać tym kwestiom, to można przyznać, że to w XVI wieku uznaliśmy, co to jest ordynacja, czy jest jakaś taka definicja. Tak? A wcześniej ordynacją najprawdopodobniej trzeba by było uznać było to, co w danym miejscu uważano, że jest ordynacją. Znaczy, że jeżeli ludzie uważali, że jak nakładają ręce na kobiety i mówią, że jest diakonem i ma zadania w kościele, to znaczy, że została jakoś tam do tego posłana. I te takie kolejne stopnie średniowiecznego porządkowania święceń, potem właśnie tych 16-różnych definicji, nie dotyczą diakona Febe. Ona jest tym, kim była, nie dalej wiemy, kim była. Nie ma przepisu, nie ma objaśnienia, nie ma kontekstu tak naprawdę. Z jakiegoś powodu Paweł nie ma z tym problemu, żeby ją tak nazwać. Mało tego, mówi, że żeby ją przyjąć w Panu, bo w każdej sprawie wesprzeć, bo ona będzie potrzebowała pomocy. Domyślamy się, że Febe miała przynieść list do kościoła w Rzymie, ale jednocześnie zorganizować misję do Hiszpanii. Być może miała zyskać donatorów na tą misję w zamożnym stołecznym kościele. W każdym razie była tam taką pierwszą, która tam przybywa. No i coś tam się pewnie z tą rolą włączyło, tak? W sensie nie po to są tytuły, żeby się nic nie łączyło. Ale możemy zostawić, bo nie wiem. No a kolejną osobą, która się tutaj bardzo wyróżnia od wszystkich wymienionych, np. Tyfany i Grypozy albo Pryski, Pryska i Akwila, to też są mężczyzna małżeństwo, pewnie tak. Nastawiali swoje głowy za życie Pawła. Także jeszcze obecnie nie na pierwsze, nie wiem, czy to ma znaczenie, szczerze mówiąc, może się tak bawić pierwszy czy drugi. Ale ważniejsze tutaj jest jeszcze jedna postać dla mnie. Postać, która została mężczyzną. A mianowicie Junias, który tak naprawdę jest Junią. To jest ciekawa historia. Nie chcę w nią bardzo głęboko wchodzić, bo jeszcze nie miałem okazję, ale no ja bym miała okazję pisać o tym więcej, że może Państwo sobie to czytają tak na papierze, nie będę to zajmować czasu, ale z Junią i Juniasem o tyle to jest ciekawe, że większość feministek wszystkich chrześcijańskich już w ogóle mówi Junia. Biblistów chyba też, aczkolwiek wszyscy moi koledzy polscy księżowie bibliści, zawsze jak tylko ktoś napisze, że Junia była kobietą, to dostaję potem długaśne maile, że nie czytam w ogóle tego, co mi przysyłają, te bibliografie, które mi przedstawiali, że już mi udowodnili tyle razy, że tak nie jest. Więc trochę się nie możemy dogadać, bo rzeczywiście z tego, co ja czytałam, wynika jednoznacznie, że to jest kobieta. Ale jaki jest problem? W tekście padają dwa imiona, Andronik i Junian, tutaj z tej specjalistycznej gramatyki będą się zabijać, czy to może być mężczyzna, czy nie może, czy... Dużo artykułów powstało na ten temat. Sprawa jest prosta. Można udowodnić gramatycznie, hipotetycznie, że być może jest takie męskie imię, tylko że nigdzie go nie ma. Nikt go nigdzie nie znalazł. Imiona istnieją, to zwykle na przykład zostają zapisane na inskrypcjach na grobie. wokół Rzymu jest 150 chyba, jeżeli teraz nie pomyślałam, chyba tak. Na samym obszarze rzekopalni w Rzymie jest 150 juni kobiet, a nie ma żadnego juniaca mężczyzn. Że po prostu nie da się nigdzie nie znaleziono w żadnym tekście i na żadnej inskrypcji, że on istnieje. Mało tego, ojcowie kościoła nie mają z tym problemu, że juni jest kobiety. Nawet Jan Chryzostom, który nie należał do wielkich panów kobiet, ale jednocześnie sam się zastanawia w swoim komentarzu do Rzymian, że jakaż mądra musiała być ta kobieta, skoro apostoł nazywają apostołem. Właśnie o to chodzi. On tutaj, o Junias i Andronik, czy Junia i Andronik, przepraszam, sam u siebie, moich rodaków i współtowarzyszy więzienia, którzy się wyróżniają między apostołami. No to jest druga sprawa. Mężczyzna i kobieta, którzy się wyróżniają między apostołami, mało tego, Paweł przyznaje, że wcześniej niż on przystali do Chrystusa. No i teraz jest kilka tutaj takich tematów, to bardzo nam fajnie pokaże różne rzeczy. Jedni próbują dokładnie, że Junia to jest Junia z mężczyzna, a nie Junia kobieta, tutaj, że mamy mężczyznę. Mało mają dowodów. Inni próbują tak przetłumaczyć, żeby powiedzieć, że nie wyróżniali się wśród apostołów, zostali przedstawieni apostołom jako wyróżniający się. To też wymaga dużych gramatycznych takich jakichś komplikacji i też niespecjalnie są na to dowody w gramatyce, takie jakby całą grecką gramatykę wziąć. Ja tutaj polegam na jakichś innych badaczach, bo ja naprawdę nie rozumiem do końca, co oni piszą, jak tak piszą o tych wszystkich gramatycznych zagwozdkach starogreckiego, ale przekonująco tłumaczą, że nie ma analogicznych tekstów, nie ma analogicznych odmian. Po prostu nie używasz takiej konstrukcji, jaką sugerują ci, którzy mówią, że już dobrze kobieta, ale to nie apostoł, tylko przedstawiona apostołom. Więc to jest taki jakby kolejny zabieg. No a trzeci to powiedzieć, ale to apostoł w jakimś innym sensie. Jeżeli Państwo kojarzą, jak bardzo apostoł Paweł poważnie podchodzi do swojego własnego tytułu apostoł, jak wiele mu zajmuje jakby wysiłku, wytłumaczenie, że on może go używać, to nie jest jakiś tam Beltera Pawłowy list, co to się mu przypisało i to ktoś napisał i tradycja mówi, że to Paweł. To jest Paweł, tak? No to ciężko uwierzyć, że Paweł nazywa kogoś apostołem, jak naprawdę nie ma na myśli, że on coś jest apostołem. Zwłaszcza jak jeszcze mówi, że przed nim był wyznawcą Chrystusa. Znowu, nie tłumaczy tego. On tego nie tłumaczy specjalnie, więc to chyba nie jest specjalnie dziwne. Tak, można by mieć taką... Tak to zwykle działa, że jak coś jest nietłumaczone, to wyraźnie nie zwraca uwagi. I ojcowie Kościoła, tak jak powiedziałam o Chryzostomie, wszyscy inni również nie mają z tym wielkiego problemu. Wszyscy są native speakerami ówczesnej Grecji i wszyscy czytają je w ten sposób, że to jest po prostu apostoł kobieta. I okej, okay, no nie jest to może typowe, ale... wyraźnie istniało. Kiedy się pojawił problem? Kiedy się Junia stała Juniasem? Otóż okazuje się, to ostatnio właśnie wyczytałam, bardzo mi się to spodobało, że pod koniec XIX wieku pierwsi bibliści zaczęli kombinować, bo tutaj teksty krytycznie zaczęli opracowywać oryginalne greckie, się głowi się właśnie jak te gramatyczne rzeczy, no ale jednocześnie coś im nie pasowało. No nie pasowało im, tak jak powiedziałam, znowu z tej pozycji dzisiejszej teologii, dosyć anachronicznie patrząc wstecz, właśnie jakby bez poszanowania tego, że coś się rozwija w czasie i po prostu zmienili miasto, imię na miasto. Dosłownie stało się to w krytycznym wydaniu Nestlalanda, to jest taki podręcznik biblisty, greckie wydanie, które ma mnóstwo takich kropeczek, gwiazdek, znaczków diakrytyki tak zwanej, które ja tłumaczę, na przykład jak się weźmie zdanie, to ono tłumaczy, że jest jakaś taka dziwna gwiazdka i mówi zasadniczo tak, większość manuskryptów podaje tak, ale jest taki manuskrypt taki i taki, który tutaj ma inne słowo. I wtedy na przykład bibliści mówią, to znaczy, że tutaj jest jakaś wątpliwość w tym zdaniu. Czyli na przykład będziemy mieli problem z tym zdaniem. Czyli to jest ciekawe, że tutaj jakiś problem był. Jak się czyta, wyczytuje się jakieś wątpliwości, które historycznie, bo nie wiem, że nie ma jednego tekstu oryginalnego Nowego Testamentu, to tego nie muszę tłumaczyć. Tych tekstów jest dużo, czasami są drobne różnice, czasami trochę większe. I siedzą bibliści i układają, co jest najbardziej prawdopodobne, że jest najbardziej oryginalne. I to jest właśnie, to, już jak poskładają, to jest Nestlalanda. Więc mamy to właśnie takie fundamentalne wydanie, na podstawie którego się potem tłumaczy. Jest tysiąclecia, wszystkie inne narodowe wydania. Więc w tym 27 roku redakcja Nestlalanda z jakiegoś powodu uznała, że jednak zmieni płeć wymienionego apostoła i zabiera go mężczyzną. I konsekwentnie przez wszystkie kolejne kilkadziesiąt lat był on mężczyzną, aż w latach 70. jednak feministki zwąchały, że to chyba jednak nie jest mężczyzna i zaczęły tam wiedzieć w ruchu, w różnych miejscach się pokazywały artykuły. I w takim niewidocznym wydaniu Nestlalanda z lat 90. zmieniono to bez słowa. Co się wydarzyło w międzyczasie? Dlaczego to jest kłopot? W międzyczasie na przykład przetłumaczono Biblię tysiąclecia. Z tego, że Nestlalanda. Tudzież sugerując się nim mocno. I te inne narodowe Biblie, które przetłumaczono do słowa, że latyńskim drugim. Więc mamy kłopot, bo nagle kobieta apostoła zrobiono apostoła mężczyznę w większości narodowych wydań Pisma Świętego. No i jakby mówiła tutaj pani, część pani mówiła o jakimś rodzaju braku, braku miejsca. Okazuje się, że dla Junii jako kobiety nie było miejsca w liście Pawła. Co jakąś jest taką. Co jakby opowiadam o tym nie dlatego, to jest też dlatego, że to taka świeża dla mnie odkrycie, ale to ładnie pokazuje właśnie te kilka rzeczy. Jaki był ten starożytny kościół? Jak nie chcemy pamiętać tego, jaki był? No i że mamy w sobie taką potrzebę korekty. Znaczy mamy potrzebę korekty takiej zgodności z tym, co jest teraz. Znaczy nie mogą Unia i Hewe wysadzić nam systemu. Jakby musieliśmy potraktowanie poważnie jest kłopotliwe, tak? Jest jakoś tam, to ma w sobie taki ewolucyjny potencjał. Więc lepiej je tak, wiecie, no, to nie jest takie trudne, że 16 rozdział listu do Rzymian. Kto tam dociera w ogóle? Teologowie tutaj się pocą, czytają ten list do Rzymian, że wszyscy tyle tam musieli wyczytać. Do tego 16 to już wszyscy mają dosyć. Pozdrowienia, jacyś ludzie, jakieś imiona, kto tam, komu to zależy? A tymczasem ten tekst rzeczywiście, jakby, no, lubię od niego czasem zaczynać właśnie rozmowę, bo ma w sobie taki, to jest takie okienko, że no, super są tutaj liczne treści Pawła, ale nawet otwórzmy to okienko i patrzmy, do kogo on to mówi. Mówi to do kościoła różnych ludzi. Z Pawłem jest w ogóle więcej kłopotów, to możemy potem trochę do niego wrócić, jak będziecie chcieli, bo oczywiście Paweł tak jedną ręką daje, drugą zabiera. Tutaj widzimy, że za oczywistą dosyć rzecz uważa, że jest i diakon, i apostoł, a kobiety, ale mamy też to miejsce, gdzie mówi o tym, żeby kobiety były poddane mężom, albo żeby się milczały na zgromadzeniach, no to jest. A z trzeciej mówi o tym, że nie ma mężczyzny ani kobiety, że da ani Greka. No i jakby ciężko Paweł sobie to składać. Są tacy, którzy mówią, że Paweł ma chyba tak, że ta formuła z nie ma żadnej Greka, to jest w ogóle formuła chrzcielna. I że to jest taka sytuacja w momentu chrztu, takiego misterium, w którym jakby doświadcza się tej równości pierwotnej zupełnie, ale jak się wychodzi już z tego obrzędu, to nie znaczy, że ma się robić ewolucję. Znaczy to nie znaczy dalej, że nie ma obrzezanych, że nie ma różnic, że one są, tak? I jakby Paweł nie nawołuje do tego, żeby te społeczeństwo jakoś radykalnie zmieniać. Pewnie można by spekulować na temat powodów też, bo może to nie jest najważniejsze, a może też Paweł jest trochę takim eschatologicznej gorączce. Znaczy mu się wydaje, że i tak zaraz wszystko się skończy, więc to też niekoniecznie trzeba się trudzić nad przebudowywaniem społeczeństw i jeszcze denerwowaniem tych społeczeństw w tym, że się przebudowuje, tutaj jest w ogóle inna stawka. No tylko, że my wiemy, że jesteśmy tutaj 2000 lat później. To jest ciekawe pytanie, jakie sobie zadaję, jak myślę o tym, że Paweł zasadniczo właśnie uważał, że jak społeczeństwo się miało zdenerwować z tym, że będziemy teraz kobiety i mężczyzn jakoś tak, oni są zasadniczo ontologicznie równi, tak? Bo w chrzcie to się właśnie ujawnia w tej formule. Ale jak wychodzą z tego zgromadzenia, no to już muszą się zgodzić, że jest jak jest, tak? Brony mają swoje zadania, mężowie mają swoje zadania, ci się mogą się odzywać, tam ci nie mogą się odzywać. Tak to społeczeństwo grecko-rzymskie działa i nie będziemy się teraz tutaj z tym bić. Gdyby Paweł się znalazł zakładając kościół teraz u nas, by się okazało, że nie wiem, to otoczenie wokół jest bardziej inkluzywne, a to w kościele jest mniej. Znaczy jakby sobie to tak przełożyć, znaczy, że jakby to w kościele ewolucyjnym jest równo drogą niż kobiety, a na zewnątrz już mniej, tak? Znaczy nie, że w ogóle, ale troszkę jest lepiej. Czyli jakby gdzie jest ten taki spokój, to niezajmowanie się tym tematem, który jakby jakiś taki większość uznała, że jest jakoś związany. Bo tak naprawdę Paweł właśnie jakoś tak się chyba. To jest jeszcze pewnie do domyślenia i do dyskutowania, ale ale trochę jakby nie ma na to czasu. Nie ma na to czasu, żeby robić jakąś wielką ewolucję i to też widać, to jest problem w tych kościołach, tak? Znaczy w Koryncie to jest temat w ogóle, że te kobiety nagle one poczuły, że jak już są właśnie równe, bo tak się przy chrzcie mówi, no to będą już mówiły na tych zgromadzeniach, ja nie uciszę, tak na zasadzie trochę jakby, ja nie mówię, że to fajnie, to wychodzi z niego jakiś straszny mizogin, tylko wyraźnie jakby tutaj przestaje to czuć, nie o to chodziło, tak? Nie o to, jak wam mówiliśmy, że nie ma żadnego wielka mężczyzna, nie kobiety, jak chrzciliśmy, to źle zrozumiałeś, to troszkę za dużo chcecie. To jakby one tę obietnicę jakąś większą tam wyczuły, a on uważa, że na to nie jest czas. I to jest taka historia, która właściwie trwa od wtedy, tak? Znaczy takiej tej większej obietnicy, którą słyszą kobiety i tego, że Kościół mówi nie, to tak jakby warunki nie te, albo w ogóle, wiesz, to odkrycie, że macie inne powołanie. Znaczy cały czas jakoś jest to takie wyrywanie się widoczne. Jest taka kolejna historia, której chciałam szybko a propos wyrywania się. I już może skończę, a potem będziemy już pytanie i odpowiedzi. I wrzucam tę współczesność. Bo jest taka postać, którą bardzo lubię i właśnie lubię myśleć o niej jako takiej patronce katolickiego feminizmu. Problem w tym, że jest to postać apokryficzna, więc nie wiadomo, czy istniała. I nazywa się Święta Teka. Więc nie wiadomo, czy istniała, aczkolwiek Kościół Wschodni uważa, że tak, bo jest o niej święta. Mało tego, mówi o niej, że jest równą apostołą. Pierwsza uczennica równa apostołom. Całej historii Państwu nie opowiem, bo jest też niedługa. To jest taka apokryficzna opowieść z dziejów Pawła i Tekli, która mówi o tym, że Paweł przybył do miasta, w którym mieszkała Tekla. I ona go usłyszała przez okno, była oczywiście zaręczona, jak panienki w tym wieku, z dobrych domów. I usłyszała o tym, jak on mówi o czystości i o tym, żeby się być, czy żyć w czystości dla Królestwa Bożego. I postanowiła opuścić swojego narzeczonego i zapadła. Co powoduje wielokrotne problemy, bo narzeczony nie jest zachwycony. Tak się często zaczynają historie męczennictw w tym czasie, że mężczyźni, z którym są przeznaczone od strony, że nie są zachwyceni nawróceniem. A Paweł też nie jest zachwycony, bo uważa, że ona jest za ładna, nie może za nim iść, że będzie ona udatnym pokusą, albo będzie powodowała jakieś pokusy czyjeś. I mówi jej, że nią nie może iść. Jednocześnie narzeczony próbuje tam właśnie jakoś ukarać, chcą ją spalić na stosie, ona ucieka w jakiś cudowny sposób, gra się stos. Tekla ucieka, podąża za Pawłem, podąża do następnego miasta, w następnym mieście, szuka Pawła, jak tak krąży po ulicach, to napada ją jakiś mężczyzna. Cały czas w tej historii jest dużo takich wątków damsko-męskich i seksualnych. Znaczy jest dużo wątków na takie napastowanie na tle seksualnym. Ten moment jest taki, że on ktoś zaczepia ją na ulicy i próbuje pocałować. I ona go jakoś odtrąca, ale zrzuca z niego płaszcz, co jest jakby zhańbieniem publicznym. Więc on doprowadza do tego, że ona trafia do więzienia i ma zginąć na arenie. No i tutaj znowu taka długa historia, tam są jeszcze jakieś wdowy chrześcijańskie w tym mieście. Najważniejsza wdowa, która się nie opiekuje. W końcu taka na arena. I co jest najważniejsze? Paweł jej też nie ochrzcił. No w ogóle jakoś się zainteresował na specjalnie. Powiedział, że w swoim czasie. No i jak już tam otoczona tymi dzikimi zwierzętami Tekla jest na tej arenie, to mówi, to jest ten moment i wskakuje do basenu i udziela sobie chrztu. Do takiego basenu z jakimiś dzikimi zwierzętami, tam rybami czy czymś tam. W chcemy do domu ułożyć jakieś tak, błyskawice uderzają, zabijają te różne groźne zwierzęta. Osłaniają tym, żeby osłonić się nagość, bo oczywiście jest nagle natrajanie. Wychodzi z tego bez szwanku. Bo chyba się przestrasza, prawda, ten namiestnik, czy ktoś tam i upadnie. I ostatecznie raczej jeszcze szuka, potem w przebraniu już męskim, już się nauczyła, że nie należy się szwankować po świecie, będąc kobietą. Więc przebiera się do mężczyzny, szuka Pawła, niespecjalnie im wychodzi ta spółka apostolska. Bo ona chciała z nim nauczać. I zamieszkała sobie w Seleucji i tam bardzo taką słynną mniszką, czy ten klasztor obrósł swoją. I potem ostatecznie ostatni akt jeszcze też jest taki, że napadają jacyś mężczyźni, sądząc, że siła jej, te uzdrowienia, które powoduje, są spowodowane jej dziedzictwem i próbują ją zgwałcić, ale ona wchodzi w skałę. Czyli cała opowieść o kobiecie, która jest po prostu, sekwencja jest bardzo taka przemocowa z jednej strony, z drugiej strony jakby dużo jest takich tematów tutaj właśnie, coś tam się gotuje. Ten wątek zbudowany też jest bardzo rozbudowany. To jest tekst bardzo wczesny. To jak Julia na nim mówi, żeby go nie czytać, żeby kobiety się nie inspirowały z nim specjalnie, więc no to jest prawdopodobnie gdzieś tam w drugim wieku coś już się zaczyna. To być może jest taka, wiecie, kula śniegowa, że on po prostu się toczy i obrasta. Czyli, że zaczął się od jakiegoś wątku i potem coraz więcej, nie wiemy, rękopisy są dużo późniejsze, więc nie wiemy, w którym momencie taki kształt zaczyna funkcjonować. Ale sama tradycja jest bardzo zastanawiająca. Są te dwie rzeczy. Właśnie ten Tertulian, który mówi, że go niepokoi ten przekaz tego tekstu, że to może buntować kobietę. I tekst, który ewidentnie, no nawet jest taka teoria, że napisała go w kręgach wdów chrześcijańskich. Nie wiem, może wiecie, ale wdowy chrześcijańskie to była poważna sprawa była w starożytności. Kościoły stały wdowami, też wdowy miały swoje potrzeby materialne wielkie, ale też wdowy wspierały kościoły. No jest jakiś taki rodzaj sojuszu wdów wokół kościołów. I chyba jest jakieś, można by wyczuć z tego tekstu, biorąc pod uwagę poziom frustracji w tym tekście, musi być jakaś frustracja tych wdów, bo tak wydaje się, że ona się wylewa w tej opowieści. I w której w ogóle są ponazywane jakieś takie właśnie problemy, jakie kobieta ma w tym świecie, tak? Właśnie nie znajdowania swojego miejsca, tego pragnienia, tak, żeby iść z Pawłem i głosić, a ona nawet niezachrzczona, bo on nie odmawia z powodu tego, że jest za ładna. Znaczy, że ulegnie pokusom, tak? Że wrzucają w jej kobiecość. Ona się zapala w niej uczeń, tak? Chrystusa, a on ją wrzuca w kobiecość, seksualizuje od razu. Czyli jakby mnóstwo starożytne tekstu po prostu na talerzu podanych tematów. I to jest też chyba taki zapis tego momentu, kiedy z tego kościoła różnych ludzi z jego problemami, jaki mamy u Pawła, przechodzimy do kościoła troszkę późniejszego, który się troszeczkę bardziej zaczyna instytucjonalizować i troszeczkę bardziej wytwarzać jakieś takie właśnie swoje systemy wewnętrz hierarchiczne. Już nie mówiąc o tym kościele po Konstantynie, kiedy kościół się staje publiczny. Mówi się, że dwoma ofiarami największymi Konstantyna są Żydzi i kobiety, jeżeli chodzi o to, jak chrześcijaństwo staje się oficjalną religią. I to chyba trochę jest, bo też od tego czasu, kiedy chrześcijańscy przywódcy religijni stają się równocześnie sędziami miejskimi i jakby dublują hierarchię cesarstwa, no to nie ma to miejsca na powie zupełnie. Co z tego, że przez tyle lat w swoich domach utrzymywały kościoły, prawda? W domu można, ale już na zewnątrz nie. Więc ten tekst o tekli, taki właśnie gdzieś z tego czasu, drugi, trzeci, czwarty, obrastający w jakiejś opowieści, ja bym tak trochę czytała. Znaczy, może to jest jeszcze na wyrost, jeszcze trochę szukam więcej teraz o tym, ale zaskakujące jest to, jak bardzo zapis, jak ile tam jest takiego właśnie nerwu, że coś jest nam odbierane. Ja mam wrażenie, że to jest w ogóle tekst o tym, tak? Że jest jakiś taki etap wtedy w kościele, kiedy właściwie się zabiera kobietom. Już tak ostatecznie, nie żeby miały wcześniej bardzo dużo, tak jak widzimy w tych listach Pawła, ale tych, gdzie dyskutuję o mówieniu publicznie. Ale nawet to, co było. I też w tym samym czasie mniej więcej krystalizuje się ortodoksja chrześcijańska i wiele takich ruchów, w których kobiety, na przykład u montanistów kobiety prorokują, tak? Ale montaniści out. Znaczy bardzo dużo ruchów takich heterodoksyjnych, które nie stały się potem tym, co nazywamy, nie wiem, protoortodoksją, nie używając wszystkiego słowa herezja, którego już nie używa, to te ruchy po prostu zostały wypchnięte poza margines z tego, co właśnie za tą późniejszą ortodoksję to nazywamy, uważamy. Czy tylko dlatego, że kobiety tam grały dużą rolę? Pewnie nie tylko, tak? Znaczy to bardzo różne rzeczy tam grały, ale myślę, że sporo mogło być też takiego powodu i na dowód przeczytam coś z tekstu, który jest apokryfem znowu. I to apokryfem, który popkultura uwielbia, bo jest to Ewangelia Marii Magdaleny. Ale usłyszcie Państwo to, bo to jest fascynujące. W którymś momencie tam jest taka scena, w której Maria Magdalena mówi uczniom, co usłyszała od Jezusa i Piotr reaguje i mówi tak. Jak to możliwe, żeby nauczyciel rozmawiał w ten sposób z kobietą o tajemnicach, które nawet nam nie są znane? I dodaje za chwilę. Czy rzeczywiście ją wybrał i wolał ją od nas? Co to w ogóle jest za tekst? Czy rzeczywiście ją wybrał i wolał ją od nas? Znaczy wiecie, jakby też jakby zobaczcie, co tutaj brzmi. To jest autentyk z tamtego czasu, tak? W sensie, że jakby odbicie jakiejś frustracji po tej drugiej stronie. Czyli jeżeli bohaterką główną tej Ewangelii jest Maria Magdalena, czyli pewnie powstaje to w kręgu, w którym kobiety mają coś więcej do powiedzenia. Oczywiście to są znowu heterodoksyjne grupy gnostyckie. Ale to te słowa. Czy rzeczywiście ją wybrał od nas? Znaczy jest jakiś, to jest znowu taka po prostu konkurencja, jak to, kto będzie siedział koło kogo w niebie, tak? W sensie, jak te sceny z Ewangelii. Bo musimy być, bo nie możemy być dość jedni, bo to po prostu wstyd? Znaczy, że o co tu chodzi? Lewi mu odpowiada. Jeśli nauczyciel ją ceni, to kimże jesteś, żeby ją rzucać? No tak się ten dialog kończy, tak? O tym, czy ona mogła tego się dowiedzieć od nauczyciela, czy nie. Ale to są strasznie fajne słowa. Jeśli nauczyciel ją ceni, to kimże jesteś, żeby ją odrzucać? Takie słowa, które można by zadedykować wszystkim, którzy mówią, że wiedzą, jaka powinna być rola kobiet w kościele. Lepiej niż wiedzą kobiety, niż te kobiety, które czują, że powinna być inna. Bo tu dużo jest, nie wiem, jest dużo pragnień, które się zderzają z niemożliwością. To znowu trochę odbijając ten słowniczek, który Państwo stworzyli. I dużo przestrzeni, o których można by dyskutować, gdzie mogłyby być. Tak, ja trochę chciałam odmienić ten zacząć, żeby nie urzędzać, możemy o tym teraz wszystkim porozmawiać. Kapłaństwie, nie kapłaństwie, rolach, ministrantkach, wszystkich tych detalach, tak? Ale to są jakieś takie praktyczne, znaczy tak, kobiety mogą być szafarzami komunii, czy nie mogą być. No w Polsce nie mogą, bo tak biskupi wymyślić, że nie mogą. Wszędzie nie mogą. Ostatnio znajoma mi powiedziała, że poszła na Wielkanoc w Rabie Wyżnej w górach do ośrodka takiego hospicyjnego właściwie. I mówi, siostry rozdawały komunię. No bo siostry prowadzą i mają taką wyłączkę, takie prawo, że na terenie własnego ośrodka mogą zdawać chorą komunię. I mówi, od tej pory będę z synami tam chodziła w niedzielę, bo chcę, żeby widzieli coś takiego, że kobiety mogą. No ale to są to znowu, to jest, to wszystko jest gdzieś, że gdyby obraz kobiety był inny, myślenie o niej roli, otwarcie się na myślenie o tym, że ta rola może być inna, by było inne, to wtedy można by było rozmawiać o detalach postaci właśnie wiecznie takich evergreenów polskich, tak? Ja pamiętam pierwszy tekst o tym, czy ministrantki mogą być w kościele, to Rebieka Adamek w wywiadzie, który ja czytałam, jak byłam w liceum, w tygodniku powszechnym. I potem już inne razy myśmy tych tygodni podróżowali. Powiedzmy, że te 20 lat pewnie jest 4-5, na zasadzie, że co jakiś czas jakiś młody dziennikarz przychodzi i mówi, musimy o tym napisać, bo to taki ekscytujący nowy temat, tak? To jest po prostu temat jakby taki w tak pasuje, jak bardzo można. To są jakieś w ogóle małe rzeczy do przedyskutowania, prawda? Ale to wszystko tak naprawdę zaczyna się tam, gdzie mamy jakąś wizję Kościoła, jako wspólnoty, jako wspólnoty, które są jakieś charyzmaty, nie wpadając w jakby zupełnie charyzmatyczny sposób myślenia o tym, ale tak, charyzmaty, to znaczy, że duch gdzieś popycha ludzi, daje im jakieś takie intuicje, które gdzieś ciągną i może byli dobrze w tych zadaniach. I mówienie im nie, bo nie ma takiej w ogóle przykładki u nas, nie pomaga. Więc to bardziej chodzi o to, to pytanie, o którym powiedziałam, ktoś powtarzało. Jakiego kościoła chcemy? Jakim kościołem jesteśmy? Może nawet tak bardziej. To ja otwieram na pytania, a jak nie będzie pytań, to ja mogę tak różne rzeczy dalej mówić, ale myślę, że może pociągniemy do waszych rynk. I mam nawet mikrofon, żeby puścić na salę. Cisza. To co mam mówić dalej? Sama?
Ile kobiet studiowało stanie
na to jest dobre pytanie. Bardzo dużo. Znaczy ja małym wydziałem, bo to jest mało takie, mało pokazuje. Na moim wydziale teologii, który był niewielki, kobiet było na roku większość, a właściwie mieliśmy to chyba na każdym roku może z jednego, dwóch chłopaków, ale nas było w ogóle tak z 5-10 osób. Natomiast myśmy akurat, co jest dosyć wyjątkowe, trzeba przyznać, studiowali z jezuitami. Znaczy siedzieliśmy w jednej sali, mieliśmy wspólne zajęcia, zdawaliśmy sobie egzaminy. Co, jak się potem dowiedziałam, nie jest koniecznie praktyką miejsc, które teoretycznie mają świeckich i duchownych studentów, ale nie mieszają ich na wszelki wypadek. I tak się na przykład dzieje, przynajmniej działo, teraz nie wiem czy dalej, ale chyba tak. Uniwersytet Jana Pawła II, dawny Akademia Profesja Teologiczna, w tamtym czasie Akademia, właśnie jak ja byłam na pierwszym roku, to się skonsultowałam z koleżankami, że one mają osobne zajęcia. Chciałam to mieć mnóstwo seminariów w Krakowie i wszystkie seminaria wysyłają tam na zajęcia na dawny fach, ale osobno się trzymało ten tłumy i tylko czasami na bardzo małych seminariach magisterskich się krzyżowali. A nawet kiedyś się dowiedziałam, bo mogę powiedzieć, że biskupa Rysia, który mnie cisnął strasznie, żebym poszła na porządne studia, a nie na jakąś jezuicką szkółkę, i właśnie mówił, żebym przyjechała na ten chat, jeszcze był biskupem, był tam wykładowcą. I jak powiedział, że koniecznie, ja w końcu powiedziałam, żeby skończyć dyskusję, powiedziałam, że nie byłby sobie jakby jest studentem na świeckich i duchownych. I on pomyślał chwilę, powiedział, że w sumie rzeczywiście się skonsultował ze stojącym obok kimś bodaj benedyktynem, który też był tam wykładowcą i wspólnie uznali, że rzeczywiście jest tak, że się uważa nawet, że jak się zostanie przesuniętym jako wykładowca od świeckich do księży, to jest awans, to znaczy, że lepszym się. No to jak to powiedzieli, to sami sobie odpowiedzieliście na pytanie, czy ja się przenoszę na chat. Więc myśmy byli rzeczywiście, to była zaleta, że byliśmy razem i zawsze się śmiałam, że mam złego wykładowcę, to wiem, że przynajmniej jezuici dali go w swoim również, znaczy jakby jesteśmy w każdym razie równi, tym, że się niczego nie nauczymy na ten temat. Ale prawda jest też taka, że ścieżka kariery tutaj jest jasna, to znaczy wszystkie moje koleżanki zostały katechetkami. I po to przyszły na te studia. Niektórzy też przyszli dlatego, że mi się wydawało, że są pobożni i powinni być na teologii. Ci od razu po pierwszym roku. Mniej więcej, to w jakichś pierwszych takich zajęciach z Biblii na przykład, takich konkretniejszych. I zostali ci, którzy zostali katechetami rzeczywiście. Katechetkami, tak. No i to jest ścieżka kariery po teologii. Mało kto zostaje na teologii. Potem jak wróciłam i poszłam na licencjackie studia, to nagle się okazało, że preparacja na papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, licencja to jest na teologii po magisterskich, takie półnogi do doktoratu. To nagle weszłam na salę i były tam trzy moje koleżanki z Bobolanu od jezuitów i 50 księży diecezjalnych w Konradkach. To był szok podtrychowy. Ja po niechęci księży do kobiet albo nieumiejętności pewnej, to myśmy były od tych jezuitów, gdzie wszystko było normalnie i wszyscy nas traktowali normalnie, jakoś tak wszystko bez w ogóle ciśnienia. A to było tak, że jak się wychodziło na przerwę i mówiło, no cześć chłopaki, co tam u was? To oni z puszczami zrobić się rozchodzili. Na początku przynajmniej. I to było strasznie dziwne. I naprawdę takie, wiecie, no jakby ja nie wiedziałam w ogóle co zrobić. No, to już takie, no, w każdym razie kobiety najczęściej potem nie zostają na tych wyższych. Znaczy, i to jest zresztą, no prawdę mówiąc, no, jak się ma inwestować w karierę akademicką na wydziałach teologii, mając praktycznie 99,9% pewności, że się nigdy nie będzie na nich uczyć, to nikt nie zrobi habilitacji. Znaczy w sensie, znaczy chyba trzeba mieć bogatego męża i dużo ładnego czasu, tak, ale albo jakiś po prostu majątek odziedziczony, albo cokolwiek. Oszczędności z racji chorób, bo to będzie 100 lat, po prostu wtedy już szaleć, ale Ale to nie jest jakiś taki oczywisty wybór kariery, tak? I to dotyczy też świeckich mężczyzn swoją drogą. Znaczy to po prostu dotyczy świeckich w Polsce. I nie wiem, co musimy zmienić, kogo musimy...
No, może dla szkoły żeńskich po prostu trzeba zrobić studia, tak jak jest w seminariach duchownych męskich. Albo w
W ogóle jest, tak, ciekawy w ogóle pomysł, to jest mniej zakonnicy, one teraz mają dużo pracy, mają rok, ale feminizm katolicki, jak się zaczynał w tych latach 60-tych, 70-tych, bardzo dużo dostał od zakonów żeńskich. Takiego właśnie instytucjonalnego wsparcia. Jak się zaczynał ruch na rzecz kapłaństwa kobiet, to wszystkie spotkania pierwsze były w zakonach. Zakony kopiowały na jakichś pierwszych prymitywnych kserokopiarkach różne rzeczy. Znaczy powielały, wysyłały, ich sekretariaty rozsyłały zaproszenia. To było bardzo istotne, bo nikt z własnej kieszeni ani własnym sumptem nie był w stanie tego zrobić. A tutaj instytucje po cichu, bo potem już pod koniec, w latach 80. musiały przestać, a robić to bardzo już pod stołem, bo nawet sprawdzano, komu do kierują pieniądze.
Ale nie mówi Pani o Polsce?
Nie, mówię o zakonach zachodnich, tak, Stanach głównie. Nie, one rzeczywiście chyba, nie wiem, no, cały czas nadzieję, że coś pęknie, ale jak pisałam książkę, to było kilka momentów, kiedy z wielką frustracją próbowałam polskie siostry jakoś wciągnąć, ale znałki, tak, które różne rzeczy mi opowiadały i nie było mowy nawet że pana anonimizacji, żeby się zgodziło, żeby to było książka. Cały czas mówią, że może ja zrobię habilitację, że może kiedyś. Zobaczymy, może kiedyś. Tak miałam jeszcze powiedziała, że to tak się wydaje. Mężczyzna wydawał, jak też mi powiedziała, że to tak się wydaje, że mi się wydawało, że po habilitacji będzie mówić. A po habilitacji ten rok później wyjechała, teraz to od Niemiec, może w końcu będzie mówić. Bo w Polsce się udało z habilitacją. Więc to nie jest rzeczywiście z tych tłumów kobiet, które studiują teologii, no to nie zostaje dużo potem.
Tak. Ja mam dwa pytania. Po pierwsze, ja się słyszę, że nie jest książki. Ja nie wiem. I jak to nie rozumieć, to nie jest po ja bym chciała wiedzieć, jak odnieść to do tego.
No to tak może, ja nie mam chyba przewodniej myśli książki. To jest taki zapis przygodowych poszukiwań, w których różne rzeczy mi wyszły. Ja właściwie opowiadam, jak mi wychodziły. Czyli na przykład jak zaczynałam, to nie miałam pomysłu, jak skończę, jak napisać na przykład rozdział kapłańskie kobiet, to nie wiedziałam, jak on się skończy. Poznałam szereg osób, potem długo na tym siedziałam, spisywałam te rozmowy, myślałam, z kim się zgadzam, z kim nie, ale właściwie ostatecznie pokazuję to spektrum opinii i trochę pokazuję, gdzie się przechylam, ale właściwie nie wiem, czy nie zmienię zdania. Tak? Znaczy to jest dosyć taka, nie powiedziałam, że bezpieczna, bo nie chciałam być bezpieczna, bo chciałam być bardzo uczciwa, znaczy nie chciałam nikogo oszukiwać, że gdzieś stoję, gdzie nie stoję, więc ja pewnie pokazuję trochę siebie. No chyba tak jest. Też taki sposób pisania po prostu, żeby filtrować i pokazywać, co się czuje wobec tego tematu. Ale nie ma myśli jakiejś jednej. Myśl być może była taka, że no właśnie, że ja mam rzeczywiście osobiście to, co tutaj kilka osób mówiło. Jest mi problem z tym, że czuję, że nie mam takiego pomysłu, żeby odchodzić z kościoła, bo czuję, że to jest bardzo dla mnie, tak to nazwane, wstępującą rzeczywistością. Może dać dobre słowo, bo rzeczywiście to jest takie bardzo też fizyczne, w sensie pożywienia. Ale szalenie się czuję jakby niewpasowana w tę rzeczywistość. Znaczy, jeżeli ktoś nie przeszedł tej granicy, to nawet nie wiem, czy mu ją polecam, bo to nie jest łatwe życie. Jak się już zobaczy ten kościół takim wzrokiem, który przeszkadza, naprawdę przeszkadza to, gdzie stoi więcej kobiet, a gdzie stoi więcej mężczyzn, co kto może robić i kto o czym decyduje. I jak bardzo to jest na przykład przezroczyste dla wielu moich bardzo bliskich przyjaciół, ja wiele razy spotykałam się i bardzo niektórych lubię, ale czasami po prostu nieprawdopodobne jest dla mnie, jak bardzo nie możemy o tym rozmawiać. Jak bardzo to jest dany przywilej i jakby zupełnie przezroczyste. I się wpada wtedy w tą kartę takiej właśnie jednej feministki, co jest oczywiście najłatwiejszym w ogóle zagospodarowaniem jakiejkolwiek feministki, co się komukolwiek pojawia w spektrum jakiejś na wizji, to się zawsze mówi, że jest zniewana i w ogóle taka za bardzo, zbyt agresywna. A to są bardzo trudne emocje, bo ja się czuję bardzo w siebie, ale jednocześnie, bardzo nie u siebie. I z taką myślą wędrowałam w tej książce przez różne tematy. Czyli o Kościele i o tym, co możemy w Kościele, a czego nie możemy. Dlaczego i czy tak powinno być. Właśnie o kapłaństwie, ale w sensie też takich ról. O teologii feministycznej. O antropologii wreszcie. I to dochodzi do Pani pytania. O feminizm nowy. Dla mnie feminizm nowy, feminizm to jest ściema. Nie chcę urazić tego, chciałam to też powiedzieć bardzo tak dobitnie, bo to wydaje się istotne. To jest takie udawanie, że to jest feminizm. To nie jest dla mnie feminizm tak naprawdę. Nie chcąc do końca, znaczy nie chcąc obrażać, ale widząc jaką obronę miał grać. To znaczy mamy papieża Jakuba II, który pisze swoją antropologię teologię ciała. Świetnie zdekonstruowaną przez Grabionowską, jak ktoś jest ciekaw, to wbrew pozorom jest filozoficzna, ale w bardzo przystępnie napisana książka o tym, jak skonstruowana jest to ciała Jakuba II, dlaczego i co w niej nie jest personalistyczne, czyli też jakoś też nie jest chrześcijańskie podejście do osoby, do kobiety jako osoby. Nazywa się to osobna. I jest Jan Paweł II, który zostaje papieżem w momencie, kiedy te wszystkie ruchy emancypacyjne szaleją, tak? Może nie szaleją, ale w Kościele na przykład bardzo wtedy wyraźnie czuć na Zachodzie na pewno oddech feministek katolickich. I on dokonuje absolutnie skutecznej pacyfikacji tego. Nie rozmowy. Znaczy, tam naprawdę nie było uczciwej rozmowy. To nie jest słuchanie się w głosy, to nie jest nawet podmiotowe potraktowanie problemu, jakie one są. To jest z jednej strony pacyfikacja taka właśnie, że zakonnicy się wstydzą pokazywać listy przelewów, ponieważ biskupi nie sprawdzają, czy nie przebywają pieniędzy na jakieś stowarzyszenie, które zajmuje się promocją tematu jakiegoś feministycznego. A z drugiej strony to jest przyjęcie, to znaczy wkroczenie z hasłem nowego feminizmu, tak jakby to miało nakarmić te kobiety, które chcą się wyemancypować. Nowy feminizm nie jest emancypujący tak naprawdę. Nie w sposób, jaki konstruuje kobiety na podstawie teologii Jana Pawła II, teologii ciała. Ta kobieta tam niestety, i to myślę, że dlatego ja mam taki bunt, to jest trochę jak ta Tekla. Ona nie może uciec od swojego ciała. Od ciała, które jest seksualne, jest macierzyńskie. Czyli jest, zawsze musi być matką, jest matką albo fizycznie, albo duchowo, ale po prostu nie ma wyboru. I świetnie to właśnie Melanowska pokazuje, bo mówi osoba w personalizmie, ale też osoba w chrześcijańskiej tradycji filozoficznej. Podstawową rzeczą jaką osoba to jest wybór. To jest na przykład nie być matką. Albo nie właśnie jest pole wyborów i ja decyduję tak albo tak. To stanowi o tym, że jestem osobą, że mam taką możliwość. A Jan Paweł II tak konstruuje kobietę, że mówi zasadniczo może pani wybrać tutaj, bo tutaj już nie. I tutaj jest bycie albo matką fizycznie, albo adopcja, albo zakonnica, to też matka tylko taka duchowa, bo kobieta to po prostu jest wszystko w niej, on tak pisze w kadencjach światowych. Wszystko w niej, nawet kształt jej ciała, tak? Znaczy po prostu, jak ktoś nawet jakby jest złośliwy, to można powiedzieć, że to jednak jest taki brzydki, lekki, męski wzrok, jak się mówi. Nawet kształt jej ciała determinują do tego. To jest znowu ten mężczyzna patrzący na kobietę i mówiący, twoje ciało, jak panowie na budowie trochę, no. Znaczy, bo to jest taki, przepraszam, bo to wiem, święty i w ogóle, ale to jest nie... Z całym szacunkiem Jana Pawła II, zwłaszcza za relacje chrześcijańsko-żydowskie, ale tutaj to po prostu to jest straszna krzywda, jaką się kobietom zdaje. I teraz on to jeszcze, no dobrze, on to napisał, a teraz mnóstwo tych trochę mniej zgrabnie używających języka duszpasterzy, którzy po prostu z tego, co on zrobił w teologii ciała i co już nie jest fortunne, robią te swoje po prostu grzmoty straszliwe i wychodzą i mówią, a po prostu katolicy stand-uperzy, bo kobieta to wiadomo, lepiej dekoruje dom, bo ona ma takie spojrzenie na detal i w ogóle jest taka uważna, a w ogóle to jej ciało, to wszystko jest wszędzie. I to jest też dziedzictwo Jana Pawła II języka. Więc nowy feminizm, to tak jak powiedziałam, nie bardzo jest dla mnie feminizmem, jest sposobem ucieczki, jakąś takim manewrem strategicznym, żeby nakarmić te chcące czegoś takiego feministycznego kobiety. I wiele myślicielek chrześcijańskich, katolickich się podżerowało to, tak? Mówią, bo a my tu jesteśmy kobietami, katoliczkami i to nam pasuje. Okej, ale nie, dlaczego to ma być feminizm? Dlaczego jedynie dopuszczalny? Dlaczego tylko taki feminizm może być? Że, czy naprawdę chcemy, czy godzimy się na nazwanie feminizmem tego, co zostało wyznaczone przez Watykan, nie wolno zejść z tej ścieżki, to jest feminizm? Że nie wolno z tym dyskutować, tylko tak, że został projekt, został wysłany i my teraz to realizujemy, to nie brzmi jak feminizm. Więc jest z tym duży problem. Duży problem jest też brak rozmowy między tymi nurtami, bo owszem, w nowym feminizmie znajdziemy ciekawe pytania. Ciekawe pytania o to na przykład właśnie, jak dowartościować ulematek. To co zresztą feminizm, nie wiem, kolejny fal dogoni też te zagadnienia. Co feminizm ten katolicki inny, nie nowy, też jakoś tam ostatnio mocniej wytwarza. Ale te środowiska rzeczywiście mają wielką nieumiejętność rozmowy ze sobą. Taką trudną, myślę, dla kościoła, bo fajnie by było, gdyby się dało, ale to musiałaby być też rozmowa nie z pozycji mocy, to znaczy nie z pozycji przychodzimy tutaj, ale to nasze jest normatywne, a nasze nie. Ale niestety cały czas to dużo jest bardzo takich, jak powiedziałam, pasyfikacji, a na Pawła dalej się dzieją takie pasyfikacje. Znaczy, że kongregacja nauczyciela pacyfikuje teolożki. Ostatnio była taka śmieszna sytuacja, bo to jest niezbyt śmieszna, bo papież Franciszek chciał, żeby Międzynarodowa Komisja Teologiczna się teraz zajęła teologią feministyczną, czy teologią kobiety. No i też feministyczną, żeby tak zobaczyli, co tam się dzieje w tych tematach. No i na wszelki wypadek zaprosili właśnie przedstawicieli nowego feminizmu, żeby przypadkiem nie rozsadziły tego spotkania jakieś takie feministyczne teolożki. I jedna z przedstawicieli z Kanady użyła tej okazji, żeby po prostu zrobić taką hate listę tych teolożek, których ona nie lubi i przedstawić ją kongregacji, bo jak wiadomo, przed władzą dobrze denuncjować. I to są takie, wiecie, brzydkie gry, które prowadzą między sobą teologowie przed obliczem Watykanu. Ale ta kwestia władzy tutaj też ma znaczenie. Czy w myśleniu władza jest dosyć trudnym czynnikiem. Ludzie się boją. Nie ma też, nie ma specjalnie mocnych ośrodków poza Stanami Zjednoczonymi albo jakimiś odległejszymi krajami, żeby teologię feministyczną uprawiać, bo struktura uczelni katolickich jest taka, na przykład w Polsce, w całej Europie zresztą tak jest, że są na prawie papieskim i biskup musi dać misję kanoniczną uczenia. Więc na przykład jak ja bym poszła na Wydział Teologiczny uczyć, to bym bardzo szybko mogła mieć zabrać misję kanoniczną uczenia, bo biskup mnie wysyła, żebym uczyła czystej nauki katolickiej, takiej watykańskiej poprawnej. Niekoniecznie tutaj myślała, spekulowała i mówiła, nie wiem, może się pomylę na własne konto. Więc jak ktoś się tym zajmuje, to na przykład zajmują się panie w Wielkiej Brytanii, które uczą nawet na katolickich uniwersytetach, ale nie na teologii, tylko na studiach katolickich. Albo historii kościoła. Znaczy ludzie się bunkrują po różnych innych wydziałach, żeby nie być pod cenzurą. To była taka dłuższa odpowiedź na to pytanie, ale to jest kłopot. Znaczy jest kłopot z brakiem rozmowy pomiędzy i jest, a ja mam kłopot rzeczywiście z nowym feminizmem.
To jest
katolicki feminizm? Tak, katolicki feminizm to jest, myślę, taki nurt emancypacyjny kobiet w kościele, który chce, żeby wszyscy są kobiety nierówni i mogli realizować swoje powołanie. To znaczy, żebym ja mogła powiedzieć, moim powołaniem być teolożką, nie musiałam się z tego tłumaczyć i frustrować całe życie, a moja koleżanka z podmiotu mogła powiedzieć, tak mam powołanie kapłańskie, to takie może być radykalne wersje i żeby nikt nie mówił, pomyliło ci się coś. Znaczy, żebyśmy naprawdę się pozwolili sobie, daj sobie przestrzeń na odkrywanie tego, co możemy dać kościołowi. Ostatecznie rzecz biorąc, ktoś mówił o tym, że to jest bardzo skomunizowane, że jest mnóstwo kobiet, to prawda. Ale jak pomyślimy sobie, to ile my tracimy na tym, że tracimy te kobiety? Czasami tracimy fizycznie na to, znaczy praktycznie. W Stanach Zjednoczonych na przykład bardzo już widać, ale w Polsce już też, że bardzo tracimy młode kobiety w kościele. Wbrew wszystkim trendom, że kobiety są bardziej religijne, że bardziej biorą udział w grupach, bardzo duży spadek w ciągu ostatnich 20 latach udziału młodych, że właśnie w tych najmłodszych grupach. A zobaczymy tego pewnie więcej. W Stanach już widać i główna odpowiedź na to, dlaczego to udzielają te kobiety, to jest, bo nie widzę dla siebie miejsca. I to jest to, że mi odejdą, tak? Ale też co tracimy z tym, że one odchodzą, albo że milczą, albo że nie mogą, albo że nie chcą, albo że im się nie pozwala. To tak jakby, jak siedzimy tutaj w pokoju, każdy z nas coś dostał, jakiś rodzaj dań, powołania, które właśnie ma do oddania, tak? Wspólnocie kościołowi, tylko niektórzy z nas nie mogą tego oddać. Po polskich realiach właściwie większość z nas nie może tego oddać w jakiś taki bardziej konkretny sposób. Ale w sensie to jest strata, tak? I to jest, w tym sensie to niemiecko-tajski to jest też bunt przeciwko tej stracie. To znaczy powiedzenie, tam jest tyle dają i my je marnujemy. A to nie po to, nie tak powinno być.
Przepraszam, tak. Na koniec tej wypowiedzi się można zadać takie pytanie, odwołuje się ciągle do Stanów Zjednoczonych. Czemu aż tak one są takim wyróżnikiem? Ja powiem wprost swoim lekkim, męskim wzrokiem, że to jest państwo, którego jako oficer Wojska Polskiego w stanie rezerwy, między innymi, że tego było, przez ostatnie 100 lat około 70 wojen i same Stany są Stanami z lepkiem multikulti totalnym, który, no nie uczmy się szczerze, nie jest jakimś takim monolitem i żadnym też przykładem do naśladowania. No fakt, że potrzebuje, to już teraz mówię jako doktor nauk technicznych, 40% energii, bo tyle ma przemysłu. Całego zapotrzebowania, jaka jest na świecie, tak? Czy można nie szanować tego państwa, ale trzeba powiedzieć, że coś, znaczy 10 kW, 4 idzie do Stanów Zjednoczonych i dlatego oni nie podpiszą żadnego uwarunkowania, co zresztą wczoraj prezydent Trump, no po prostu nie są głupcami, położyliby swoje państwo i to jest normalne. A Europa idzie dalej, ale to nie jest przedmiotem. Ja powtórzę, mam imię Tomasz i bardzo się cieszę z tego imienia. Jest takie mocno dominikańskie, ale nie tylko. Tomasz Apostol zaszedł najdalej, a Tomasz Morus Król, żebyś nawet ósmą królową, ja nie podpiszę. I tak się zapytam, czy, bo pani mówiła o Kościele, że się nie czuje, a czuje, ale naprawdę przecież Kościół jest matką. Z tego zacznijmy. Dla nas mężczyzn naprawdę Kościół jest matką, taką atawistyczną relacją, takim dobrem. Czy ciągle należy w XXI wieku stawiać mężczyznę przeciw kobiecie, a nie można ich zlepić, że oni razem stanowią człowieka? Podam najprostszy, on jest taki infantylny przykład, że aż naprawdę boli, ale lewym okiem widziałem rektor u nas w tym dosłownie 3 dni temu zrobił świetne święto Akademii Morskiej w Gdyni, Dzień Sportu. Nie był tak zwany dzik, że wszyscy idą do stołów, przez sport, potem do stołów. Wspaniała inicjatywa. I były parytety. Jedną z dyscyplin było przeciąganie liny. 9 osób, oczywiście studenci, studentki, pracownice podzieleni i tak dalej. I metodą play-off eliminowano, które wydziały miały wygrać. Jeden z wydziałów w finale poszedł po spryt. Wyrzucił wszystkie panie chłopców w stawie. Wygrałem, a my zostaliśmy nominaliśmy tak, jak miało być. Proszę zwrócić uwagę, że mężczyzna i kobieta są powołani wspólnie do działania. Tu nikt z nikim nie chce się naprawdę boksować. I zacytuję, wydaje mi się, że to jest źródło i cel chyba naszego spotkania, ale mogę się mylić jako osobowy Tomasz Hajnuk. Łaska buduje na naturze. Święty Tomasz z Akwinu. Wielki dom.
A jak
brzmi pytanie,
no?
No,
jest takie...
Dlaczego
to jest pytanie, bo to jest... Ja starałem wysłuchać cel, ale pani mnie wyprzedziła, bo tak samo, co jest teleos, co jest celem tego. Nie mogłem, zapisałem dwie strony, więc przepraszam, pozwoliłem sobie normalnie rozmawiać, bo nie, chyba nie było
kolejnego. Była zachęta.
Pytanie.
Była zachęta. Stany to powiem tak. Stany są... Właśnie tym dobrym przykładem miejsca, gdzie jest trochę więcej wolności na to, żeby rozwijać teologię feministyczną. Dlatego można też różne rzeczy obserwować tam. Błędy i raczej jakby dobre i złe, tak? Bo tam zdążyło się już przetoczyć parę pokoleń teolożek feministycznych, parę pokoleń rozczarować. A u nas są dwie książki. W sensie jakby ciężko jest robić jakiejś wielkiej analizy w Europie, bo naprawdę jest trochę tych teologów porozsiewanych i teraz może łatwiej nam się policzyć, bo mamy internet i się łatwiej nam znaleźć. Ale wcześniej to rzeczywiście było tak, że Stany miały warunki do tego, żeby ta teologia bardziej kwitła ze względu na strukturę uczelni. Ze względu na to, że uczelnie są prywatne, stanowe, teologia jest na tych stanowach, teologia jest też na tych prywatnych albo zakonnych i zakony różnego rodzaju autonomię mają. Teolożka feministyczna, matka teologii katolickiej feministycznej Elizabeth Johnson wykłada na katolickim Uniwersytecie Fordham jezuickim. I o ile być może jezuitów można by zmusić, żeby nas zwolnili, co na pewno kongregacja nauki wiary chętnie by zrobiła, bo już kilka razy tam się na nią zasadzała i pisała o niej o jej książkach, to nie da się tego wytłumaczyć trustees tego uniwersytetu, którzy muszą przestrzegać prawa pracy, mają podpisany z nią kontrakt, a poza tym nie uważają, żeby chcieli ją zwalniać, bo jest słynną teolożką i oni potrzebują takich sław w swoim tutaj portfolio na uniwersytecie, bo zarządzają uniwersytetami i dbają o to, żeby ludzie chcieli na nim studiować. I to jest prywatny uniwersytet prowadzony przez jezuitów, ale tak obudowany prawnie, że Elizabeth Johnson siedzi tam bezpiecznie od 40 lat. 30, bo chyba właśnie wybrali, na początku wybrali z Uniwersytetu Amerykańskiego Katolickiego w Waszyngtonie, no bo właśnie ten był na prawie papieskim. Więc dlatego Stany, bo tam jest więcej przykładów, więcej doświadczeń, więcej dłuższa ta historia, łatwiej tam było zacząć. Oczywiście nie w Niemczech się zaczynało, ale w Niemczech łatwo było te teolożki pogonić, bo po prostu w którymś momencie, jak się zrobił problem, to w latach 80. wyleciało z wydziałów i koniec. I teraz właśnie siedzą w Niemczech, we Francji czy we Włoszech, siedzą na tych wydziałach historii Kościoła albo jakichś innych, jest kilka dosłownie. Albo też umieją dyplomatycznie mówić jedno publicznie, a drugie na spotkaniach ze sobą. To jest jakby drugi obiekt też. Więc Stany to jest wygodny przykład dla tego. Jakby Stany jako kraj to zupełnie inna historia, Stany jako Kościół to też jeszcze inna historia, bo wcale niekoniecznie jakiś super, zawsze postępowy w każdym wymiarze, więc nie o to mi chodzi, ale Stany jako długa historia katolickiego feminizmu jest bardzo interesującym przykładem. Jako długa historia też pewnej autonomii zakonów żeńskich i właśnie ożenienia zakonów żeńskich z feminizmem katolickim, bardzo ciekawe alianse. Opowiadam taką historię w książce, która mnie zdumiała. Otóż koleżanka, która... To są chyba umyszywanki u nas, ale nie jestem... Sisters of Mercy. To jest taki zakon, który bardzo dużo szkół i koleży prowadzi. I ona tam studiowała i na pierwszych zajęciach wykładowczyni, nie zakonnica, zatrudniona przez zakonnicę w tym koleżu, powiedziała, otwórzcie teraz okna w klasie i wyrzućcie patriarchat przez okno. Dziewczyna jest w moim wieku. I ja po prostu w ogóle na katolickim koleżu coś takiego się odbyło. Więc to pokazuje, jakie tam to już potrafią być nastroje. To stąd dużo inspiracji stamtąd, ale wie pan, to nie chodzi o to, że to jest przeciwko komuś. No, jakby zawsze też się, to tak jak bycie walczącą, to tak bycie przeciwko się ubiera feministki. Ja nie jestem przeciwko nikomu. Ale mam po prostu bardzo głębokie poczucie, że mam prawo zdefiniować sama też, że mam prawo uczestniczyć w tym, jak Kościół definiuje moją naturę. Znaczy, mam niezgodę na to, żeby ja na pewno drugi sam na podstawie swoich obserwacji, zwłaszcza, że to naprawdę są obserwacje takie, bo zasadniczo kobiety tak mają. Znaczy, to nie są zawsze głęboko filozoficzne jakieś, to są też obserwacje w stylu, bo jak mężczyzna i kobieta to tak to zwykle działa. To są obserwacje takie, jakie każdy z nas może sobie zrobić. Więc jakby nie godzę się na to, żeby zarządzana przez mężczyzn Kościół i zarządzana przez mężczyzn doktryna mówiła mi, kim ja jestem, nie pytając mnie w ogóle o to, jak ja to czuję na przykład, albo co ja sądzę o tym, że kim ja jestem, jak się tego doświadcza, czy rzeczywiście doświadcza się tego w taki sposób, jak oni zakładają, że bezdyskusyjnie się tego doświadcza. Bo mówi pan o pewnej komplementarności. No, gdybyśmy byli bardzo... Komplementarność to jest kłopotliwe też tego. Ale okej. Gdybyśmy byli tacy komplementarni, to byśmy w ogóle inaczej funkcjonowali kogoś. A my się komplementarnie to przy jakimś takim metapoziomie ewentualnie mówimy, ale operacyjnie nie ma żadnej komplementarności. Nie uzupełniamy się i nie próbujemy. Zresztą komplementarność. Komplementarność to nie jest też to, że po prostu, nie wiem, mężczyzna i kobieta pracują do siebie fizycznie. Tak ludzie jak są w parze komplementarni, to są też komplementarni w parze dlatego, że pan coś daje, żona coś daje. Mąż partner coś daje, partnerka coś daje. On jest lepszy w czymś, ona jest lepsza w czymś. To nie jest tylko to, że jedno do drugiego pasuje fizycznie, jakby mechanicznie. I w kościele tak samo, tak? Powinno być. Znaczy, komplementarność to nie jest tylko to, że powiecie nam, wy macie macicę, to macie już swoje zadania po prostu wpisane, tak? Nie.
Nie, ale chodzi mi o to, dlaczego używając budowania jakiegoś pojęcia, no jedno, co by nie mówić, filozoficznego, używa pan funkcji alternatywy wykluczającej. Ja tutaj bezwzględnie używam panu koniunkcji. No bo już mówię, w koncepcji personalnej człowieka, powiedział, że mam wybór, to jest osoba, nie. Podmiot, moje ukonstytuowanie naturalne i...
Podmiot się konstytuuje w wyborach pasywnych.
Ale...
Odnajduję siebie, podejmując decyzję, dokonując wyboru.
Polecam zobaczyć na zasadzie takiej wymiany, jeśli mówię, to naprawdę stado pawianów, gdzie bardzo ciekawie. W środku idą samice, zaciążone, na zewnątrz idą samice.
Okej, dobrze, ale przywołuje pan atawistyczne przykłady, tak? Jakby z tym przeciąganiem się liny i z tym pawianami.
Dlaczego wybór ma znosić podmiot?
Okej, ale nie.
To jest czasownikowanie. Przecież mamy człowieka, jego człowiekowanie i wtedy mamy człowieczeństwo. Matka, podmiot, matkowanie, macierzyństwo.
To ja odeślę do personalizmu. W personalizmie, co jest bardzo w kościele zaadoptowaną wersją, to tak to działa, tak? Znaczy człowiek w wyborach staje się tym, kim jest. Znaczy tutaj jakby jako osoba się dopiero buduje. Tu rozpoznaję, gdzie są moje granice. Rozpoznaję swoje granice tam, gdzie stawiam kroki i dokonuję wyborów. Nie wiem wcześniej, gdzie jest ta granica. To w sprzeciwie, w podjęciu decyzji, określam w ogóle, kim jestem. Ale te przykłady są też, myślę, znamienne. Czyli mówi pan o pawianach, ja mówię pan o przeciąganiu liny. No dobrze, no to teraz w zarządzaniu kościołem. To przepraszam, trzeba mieć mięśnie, czy trzeba mieć, jak się zarządza, mieć jakieś międzyludzkie umiejętności. Bo jakbyśmy się bardzo uparli i byśmy byli nie nastawieni na dzielenie się, tylko na przykład na odwrócenie tej sytuacji i opisanie tego, jakbym ja chciał na przykład teraz opisać, jacy są mężczyźni, w związku z czym dlaczego nie powinni zarządzać kościołem. Więc oni są właśnie skłonni do agresji, kłótliwi. I bym teraz poszła w masę stereotypów, które uważam za stereotypy. I są w ogóle macho i w ogóle coś tam, samce alfa będą się, to jak oni będą tym zarządzać? Teraz musimy to oddać tym właśnie cudownym kobietom, które są tutaj z życiem się opiekują i tu mogłabym pojechać jednym prawem i opowiedzieć, jakie są kobiety, bo mają to wszystkie po prostu umiejętności, które są potrzebne do zarządzania dobrego typu. Znaczy, jeżeli będziemy siebie ustawiać w takich miejscach i się tak opisywać, to też jest jakiś rodzaj przemocy opisanie w ten sposób. I tak się tego doświadcza, bo wy panowie też nie chcę czegoś bardzo teraz kontrzyć, ale często nie doświadczacie tego w ten sposób. Tak jak wywołał pan ten lekki wzrok. Jak ostatnio miałam taką rozmowę z księdzem, właśnie kolegą, który przyczepił się strasznie do mojego wypisu na blogu o Zuzanna, że ja się czepiam, że mówię, że księża są wyuzdani, bo ja napisałam, że jak mówię, że Zuzanna, to księża często mówią, że albo Zuzanna jest starcem. Świeccy rzadko to mówią, bo rzadko znają tak dobrze Biblię, ale księża bardzo to się zdarzało dosyć często. No i on mi napisał po prostu kilometrowego maila o tym, że księża uważa, że oni są wyuzdani, oni nie są wyuzdani, a w ogóle to przecież coś tam, ja tych innych Zuzanna. No i że ja nie powinnam tak, dlaczego ja się tak czepiam ciągle i czemu ja tym piszę? Ja mówię, słuchaj, ja odkąd skończyłam 15 lat to muszę to znosić, tak? A może i wcześniej. Znaczy jakby to nie jest doświadczenie kobiet również w kościele, ale też sankcjonowane przez kościół, znaczy patrzenie na kobietę, opisywanie kobiety poprzez jej ciało, to my reagujemy nerwowo, bo odkąd po prostu pierwszy raz gwizdał cię i skomentował pan na, właśnie na budowie, albo ktoś inny, no, to potem już pierwszy raz
ci... Przykład nas jak gdyby też kamienizujący, dlatego celowo użyłem, proszę wybaczyć, takiego przykładu z tą miną, bo pan właśnie mówi o budowie patrzeniem przez ciało. Przecież na budowie nie tylko polega małżeństwo na tym, że ja z żoną ciągle w łóżku leżę. Proszę mi nie wierzyć.
No właśnie,
ale i pan doskonale przecież używając logikę Lateria od Benedykta XVI, a logika jest wewnętrznym językiem matematyki, a każdy teolog, łącznie z najwybitniejszym jednak w Polsce profesorem Chrostowskim, który otrzymał na
to... To pan tutaj znowu nadepnął na ulicę. Chrostowskiego chyba specjalnie.
No w końcu dostał nagrodę Ratzingera, jest to Nobel w teologii i z Francji, jakby nie było kobieta, bez tu z nim dostała, więc proszę bardzo, mamy Matka Kościół wszystkich ofiarów. Więc jest to logiczny język. Każdy teolog powie, że matematyka jest bez grzechu, bo nie przyjmuje struktur swoich tak. A teolog już jako człowiek przez myślenie. Więc proszę zwrócić uwagę, nie dokonamy spekultatywnego ćwiczenia, żebyśmy tutaj nie jak zrobili, bo mnie myślenie ustawia w 23 autonomiczna para chromosomów XY, a panią XX. I od tego się zaczyna nasza przygoda, jak zwana jest życie. Proszę mi nie imputować, że ja mam się czuć jak kobieta, co pani czuje. Ja na panią będę zawsze patrzył jako kobietę, bo jestem mężczyzną i odwrotnie. Takie doświadczenie po prostu nie ma sensu a priori.
Znaczy właśnie dlatego uważam, że kiedyś...
To nie jest empatia na poziomie człowiek-człowiek, tylko to jest empatia zróżnicowana z uwagi na zapis 23 pary chromosomów.
Nie wiem, czy ktoś z państwa to czytał, ale zrobiliśmy taką rozmowę, dosyć była burzliwie przyjęta z wcześniej Justyną Malinowską. Burzliwie, bo Justyna w pierwszych zdaniach bardzo skrytykowała wszystkie protesty kobiece wokół 8 marca i powiedziała, co nie sądzi. Ja nie miała dużo miejsca, bo ja pocięłam, więc się ludzie buntowali, że takie... Tak? Ale udało mi się ją tam zmusić, mimo że ona jest bardzo skuteczną osobą i nie lubi takich rzeczy, do tego właśnie, żebyśmy pospekulowały o tym, jak by to było, gdybyśmy zrobiły to nogi mężczyzny. I ja nie będę teraz może tutaj, żeby pana też nie denerwować z tym, ale polecam tę rozmowę w jakimś sensie, bo to o to chodzi. Nie? Nie chodzi o to, że pan się ma wczuwać teraz, co ja czuję.
Ja
myślę sobie o tym, że chciałabym, żeby pan kiedyś poczuł, jak to jest, kiedy po prostu nagle papież, jeszcze będąc kobietą, przychodzi i mówi, że teraz opisze teologię penisa. Znaczy, że po prostu nagle teraz z faktu, że ktoś ma penisa, doprowadzi to, jaką on jest osobą, jakie ma cechy, jakie ma zadania w społeczeństwie, jakie ma zadania w kościele. I pan się łapie za głowę, bo to jest wulgarne, owszem, ale jak ja słucham, jak się mi wyprowadza teologię z faktu, że ma macicę i ja mówię, to mężczyzna, który jest papieżem, to również uważam, że jest to w pewnym stopniu w pełnym praktycznie wulgarne.
Ja już wyłączę się, natomiast chcę pani powiedzieć, że Tak, dotknęła, bo tu niedawno, nie tak dawno, jest niedaleko ojciec Franciszkanin Tomasz Jan, no wybitny człowiek. I on studiował razem, a czym on się nie zajmuje zresztą, przyjechać na rekolekcję pasyżu teraz. I on studiował równolegle z panią Nieznacką, bo ona właśnie penisa rzuciła na krzyż i stwierdziła, że to jest świetna pasja.
No ale to teraz pan
puścimy jeszcze.
Ale teologia ciała i prawa drugiego jest teologią macicy.
Zauważcie, co się stało z Dorotą Nieznacką, kiedy...
No właśnie, no właśnie. Proszę zapraszam do Italii i pojechać.
Dobra, przerwę ten dialog z frontu, bo...
To nie jest sztuka, to jest jakaś kolejna. Niech ona najpierw wystruga rękę człowieka i wtedy porozmawiamy, a nie tak. Takie gadanie, przestanie, co to za sztuka.
Ale dzisiaj nie o sztuce krytycznej, zostawimy na razie wszystkie nurty.
Rzucić na krzyż można, nie rzuci na księżyc, co to na gwiazdę
nie ma. Nie, ja tylko zauważyć, że pan ma taką kobiecą wrażliwość, bo tak naprawdę mówi pan o łączeniu. To jest to cecha, która tak naprawdę przypisywana jest kobietom, że kobieta była tą łączącą...
Musi pani użyć tego mikrofonu po prostu.
Raz, dwa, trzy.
No właśnie.
Jak już nie wiem, co mi przychodzi o głowy, nie odezwę się. Przepraszam.
Dobra. Trzymamy ze sobą. Tak.
Chciałabym wrócić do tematu, który zaczęłam. Bo szczerze mówiąc, ja się poczułam trochę dotknięta. Nie uważam, żeby nowy feminizm był ściemą. Łaska rzutuje na naturze, ja się w pełni z tym zgadzam. I jakby to kolejne, co przywodnik myśli, nie ma żadnego. I teraz tak, nie jest chyba tak, że papież sobie pisze takie rzeczy dosyć poważne, jak wydaje mi się, na podstawie swoich tam jakichś obserwacji, nie? Bo tak to mówię ja sobie chyba pisać, Natalia Zmytówka w swoim, nie wiem, dzienniku na przykład. Z tego, co wiem, z tego, co znam pisma Jana Pawła II i komentarze różne, on przede wszystkim sięga do antropologii chrześcijańskiej, on się odwołuje do Pisma Świętego i teraz pytanie, czy dla nas ta księga objawiona jest, że ten źródłem dla człowieku, czy nie? Dla mnie jest. I dlatego treści podawane przez papieża są dla mnie w pełni akceptowalne i ja się z nimi w pełni utożsamiam. Pytanie teraz, no to feminizm, nie? To jest taka etykietka, czy nam się to podoba, czy nie? Abstrahuję od tego, w każdym razie z treściami w 100% się zgadzam. Druga kwestia, jeżeli papież nie jest dla nas jakimś specjalnym autorytetem, Jan Paweł II czy tam inny, ja proponuję, żeby zapoznać się z pismami Edyty Stein. Była tak inteligentna, tak bystra, mądra kobieta, ateistka na początku, Żydówka, potem przeszła na katolicyzm, rzeczywiście swoje życie straciła jako męczennica, będąc już karmelitanką.
przenikliwy umysł, niesamowicie przenikliwy psycholog, filozof, pedagog, potem też teolog. Nowy feminizm wypływa z jej nauczania też, z jej interpretacji Pisma Świętego. Zachęcam, drogie panie, żeby się z tym zapoznać. Ona mówi o człowieku w ogóle i jakby to jej ujęcie jest holistyczne, bo ona mówi w perspektywie celów ogólnoludzkich, nadprzyrodzonych, w kontekście celów wypływających z płci, bo nie ma się co ukrywać, my jesteśmy mężczyznami i kobietami, to co jest znaczy, Pan nas Pan stworzył, tak? I w kontekście celów takich indywidualnych, ona jakby, no, nie pozostawia tego gdzieś tam na marginesie. Osoba jest osobą, tak? To jest człowiek, to jest mężczyzna albo kobieta, no i to jest też konkretna jednostka, która objawia jakieś tam swoje cechy. Więc naprawdę zachęcam.
Pytanie jest takie, to może...
Jeszcze, ja posiadam też świadectwo, no bo ja jestem reprezentantką kościoła, młodego kościoła kobiecego, tak mi się wydaje. Ja kończę studia, ja przez cały okres studiów należałam do duszpasterstwa akademickiego, w którym działają przede wszystkim dziewczyny, proszę uwierzyć. Zawiązała się wspólnota kobiet, my się tam spotykamy, my dzielimy się swoją kobiecością i jesteśmy dumne z tego, że mamy macicę. Ja uważam, że macierzyństwo w ogóle jest czymś niesamowitym i w ogóle, że to perspektywa, że mogę być matką fizycznie i duchowo. Ja uważam, że to mnie określa, tak. Ja jestem z tego dumna. Więc kobiety w kościele są. Mężczyźni też są, a mogę powiedzieć na podstawie swoich doświadczeń, że przynajmniej ci mężczyźni, którzy są moimi wysiłkami, oni się z tym po pierwsze, po drugie często zawodzą. Ja teraz uważam, że to nie jest sposób. Dobry sposób jakby tej emancypacji takiej kobiety w kościele, która będzie z kolei zabierać się mężczyzną. Bo to będzie dla nich wielka krzywda, nie? Oni muszą poczuć się odpowiedzialni. My musimy współgrać, tak jak Pan powiedział.
Okej. Okay. Tutaj, to jeszcze wezmę ten głos i potem dopiero się odezwać.
Ja myślę, że nie jest problemem to, że ktoś czuje na przykład tak jak Pani, tylko problemem jest to, że ja czuję zupełnie inaczej. I czy mój głos może być usłyszany, bo ja na przykład jestem mężatką, nie chcę być zabijana z moim mężem, nie czuję się z nim komplementarna, jesteśmy oboje odrębnymi ludźmi. Ja z nim rozmawiam zazwyczaj, kiedy z nim rozmawiam, jako z człowiekiem, nie jako kobieta z mężczyzną, tylko jako człowiek z człowiekiem. On to szanuje, podoba mu się to, dobrze nam z tym i po prostu czuję zderzenie bardzo bolesne, kiedy przychodzę do kościoła i nagle potem, jak mam zupełnie inną sytuację w domu, jestem też matką, tak, mam dzieci, ale nie czuję się określoną przez to, że jestem matką. Jestem matką, taką spełniam rolę, bardzo kocham swoje dzieci, ale jestem przede wszystkim człowiekiem i też jako człowiek przekazuję jakieś wartości moim dzieciom. I po prostu nie daję rady w zderzeniu z kościołem, który mnie próbuje wtłaczać w jakieś role, który w kazaniach nie mówi do mnie jako do człowieka, tylko jako do matki albo do żony. Po prostu mnie to wkurza i ja tego nie czuję i nigdy tego nie poczuję, bo już gdzieś tam przeszłam tą drogę i chciałabym po prostu, żeby ktoś zrozumiał, że dla mnie też jest miejsce, tak? Że do mnie też Chrystus coś mówi, ja też to odbieram i że jestem chrześcijaninem, chrześcijanką, bez względu na to, w którym feminizmu tutaj pójdziemy.
Może jeszcze tak, bo ja tam kiedyś odesłałam, żeby to wybrzmiało Państwo głosy.
Ja takie pytanie do Pani. Co Pani się marzy? Ale bardziej w kontekście na przykład najbliższych kilku lat.
Okej. To może odpowiem na nie, bo to jest łatwiejsze. Jest taka, do tych Pań, które mają te pragnienie znalezienia swojego miejsca, być może jakieś zmaganie sobie, to też powiem, że będziemy tworzyć polską odnogę, więc proszę mnie znaleźć jakoś na Facebooku albo coś. Jest taka grupa Catholic Women Speak. Myśmy to przespolszczyły jako głos katoliczek, bo Polski nie lubi niedopełnionych zdań. Więc kobiety mówią, katoliczki mówią byłoby takie nie wiadomo o czym. I to jest coś, co mi się marzy. W sensie to jest coś, co się, to jest strasznie fajna historia, bo zaczęło się tak, że kardynał Rabassi, szef Rady do Spraw Kultury w Watykanie, 22 grudnia bodaj 2015, 2014 roku chyba, postanowił, że zaangażuje katoliczki na świecie w przygotowywaną za miesiąc konferencję Rady do spraw kultury na temat kobiet i kobiecości. Bo jak wiadomo, miesiąc się wystarczy. Mało tego, 22 grudnia jest czasem świetnym na to, bo kobiety, jak wiadomo, nic nie domierzą, tylko czekają, że Watykan poprosi o zdanie z zaskoczeniem. I poprosili tak. Prosili, żeby im przysłać, wiecie, jest 1 300 000 katolików na świecie. Ponad połowa to kobiety. Wielu z nich żyje w krajach rozwijających się i nie ma pod ręką telefonu z aparatem i z kamerą. I Rawacki prosi katoliczki na świecie, żeby w minutowym filmiku opowiedziały im o tym, co to znaczy być kobietą. I wysłały to na adres tam kultura, małpa, Watykan, coś tam. No i zrobił się dym. Oczywiście wściekły się katolickie feministki, że w ogóle chyba sobie rzekły, jak już w końcu nas zapytali o zdanie, to dali nam na to, ale termin był do 5 stycznia, jakoś tak, tak zaraz po nowym roku. I były różne podejścia, jak mi ktoś tam włożyli, ale większość tych ruchów stwierdziła, że no po prostu trzeba im coś wysłać, tak? I różne były te filmiki, mnóstwo tych takich ruchów na rzecz Państwa Kobiet, też tam stwierdzili, jak Watykan będzie oglądał, no to trzeba tam po prostu im tam wysłać, co się sądzi. Ja zrobiłam że taką akcję, żeby prosiłam koleżankę z telewizji, żeby przyszła z kamerą i ustawiają w tobą kawiarni i nagrała kogo będzie chciała, tam przyszło z 5 osób, ale fajna grupa się zawiązała i też to wysłałyśmy. A na przykład taka teolożka belgijska Tina Vitti zrobiła taki kolaż minutowy i na koniec było różne zdjęcia różnych kobiet, na koniec było hasło, to jest za mało czasu, żeby wam opowiedzieć, kim jesteśmy. Znaczy nie da się tego opowiedzieć. I Tina Vitti tego 22 grudnia zobaczyła to ogłoszenie, po prostu wściekła się tak strasznie, jest od lat już teolożka feministyczna, ale po prostu zagotowała się w niej, więc robiła grupę na Facebooku, której dodała znajomych, która myślała, że też jej to może wkurzyć. Ja dołączyłam do niej, no także się zorientowałam, że jest akcja i robimy filmiki, czyli już po świętach pewnie, a to jakoś musiało mnie dogonić te bliskie kręgi. Nieważne. Grunt, że wiosną było nas około 1000 z całego świata, z naciskiem na Stany i Anglii, ale jednak z całego świata. Koło czerwca zaproponowano nam Orbis Books, amerykańskie wydawnictwo zaproponowało, że wcześniej wydanie książki na synod o rodzinie, żeby kobiety też coś powiedziały na tym synodzie, bo przecież nie będą dopuszczone do głosu. I szybko zrobiliśmy książkę. No i ta grupa po prostu puchnie i rośnie i zaczyna zakładać lokalne jakieś takie podgrupy. I to jest taka nowa faza, szykujemy stronę internetową itd., itd. O co chodzi? Chodzi o to, że przede wszystkim jako kadry. Oczywiście marzę, że za 5 lat ta grupa będzie istniała, silna w różnych swoich miejscach, ale też jako światowy ruch, bo jest realnie, jak wiemy, że jest nas więcej. I my na razie funkcjonujemy jako zamknięta grupa na Facebooku, coraz bardziej zamknięta, bo mamy wycieki i ludzie mają przykre sytuacje. Ktoś się pożalił na sytuację swoim chłopakiem, zresztą podgląda ze Szkocji, a ktoś inny zrobił screenshotę i wysłał to temu chłopakowi i był duży kłopot, ale przetrwali to. Marzy mi się, że katoliczki ze sobą będą rozmawiać o tym, co je gryzie, albo co je fascynuje, albo co je cieszy, albo co, dlaczego są w kościele, że będzie rodzaj rozmowy, której właśnie nie ma, jak się dzieje to, co pani powiedziała. To znaczy, bezsprzeczne jest to, że wszystkie mamy macice, tak? Czy to jest duma, czy nie duma, czy to jest czasem ciężar, to każdy musi rozstrzygnąć sam, tak? Bo to jest dosyć też ambiwalentny fakt, tak? Znaczy, jakby dla kobiet posiadanie macicy to było na przykład zagrożenie w niektórych częściach świata. To nie jest taka po prostu rzecz. W subsaharyjskiej Afryce kobiety wciąż umierają po ogólnie. Jedna czwarta kobiet umiera w niektórych krajach, rodząc dzieci, więc posiadanie macicy nie zawsze było radosnym faktem i nie wszędzie dalej jest radosnym faktem. Czasem jest po prostu czymś, co się naraża na ryzyko różnego rodzaju. Przy porodzie, na gwałty, naniesione z gwałtów, na przykład wojennych, nagminnie stosowane jako broń wojenna, ciąże i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest też takie oczywiste. Z dumą, nie dumą, ale nieważne. Ważne jest to, żebyśmy my były w stanie taką rozmowę mieć. Ale żeby nie było tak, że skrypt tej rozmowy jest napisany już i że my musimy po prostu ją odtworzyć i dojść do wniosków, które już się wydarzyły. Teraz co do tej antropologii. i papieży? To jest trudne pytanie w stosunku do papieży. To jest moje podejście. Ja na szczęście nie pracuję na oddziale teologicznym i pewnie nigdy nie będę, więc mogę sobie pozwolić. Chodzi o to, że nic nowego nie wychodzi z tego, że nie podchodzi się krytycznie do myśli kogokolwiek, z papieżami włącznie. Historia teologii to jest historia rozwoju i zmiany. Tego nie lubi się nam mówić, często nie wiemy, ale Kościół wystarczający, Kościół jako ciało myślące teologicznie, ze swoimi papieżami i teologami, zmieniał zdanie w ciągu wieków, pogłębiał je, rozwijał, a czasami obracał 180 stopni. I tutaj pięknym przykładem jest taki naprawdę, że to jest możliwe, że 180 stopni jest stosunek do Żydów. On naprawdę stanął na głowie po Soborze Watykańskim II. Dało się? Dało. Kościół pisząc deklarację o Żydach na Soborze Watykańskim II nie był w stanie zastosować żadnego dokumentu kościelnego, ani synodu, ani papieża, chcąc zmienić tą teologię, bo nie było takiego, który mógłby się podeprzeć. Nie było takiego, bo wszystkie były antyżydowskie. Musiał sięgnąć do listu świętego Pawła do Rzymu. Dobrze mu wyszło, ale nie ma żadnego innego tekstu, na którym może się oprzeć, bo tradycja poszła zupełnie inną stronę. I w 1969 roku ją przestawiono kompletnie. I kardynał Kastor, będąc jakiś czas temu szefem Rady do spraw jedności chrześcijan, pod którą były sprawy judaizmu, mówił, to jest obrót 180 stopni, to jest rewolucja. Nie bał się tych słów, bo to jest rewolucja. Oczywiście możemy udawać, że jest ciągłość, ale to nie jest rozwój, to nie ma rozwoju, to jest po prostu postawienie wszystkiego na głowie. Więc nie tylko w tej kwestii Kościół zmienia zdanie, może to nazwać pogłębieniem, odkryciem, rozwinięciem wszystkich tych słów, a praktycznie rzecz biorąc potem dochodzi do innych wniosków. Tak? Mówił, że małżeństwo to jest projekt prokreacyjny, nawet sobie przypomniał, że nie tylko. Tak? Ileś takich rzeczy się pojawia. Pojawiają się nowe fakty, nauki dają nowe fakty. Stosunek do nauki, do rozumu, katolicy mają taki, że bierzemy je pod uwagę, tak? I desytracja, bo też jest zaklikane koło drugiego. Nie ignorujemy tego. Teraz co się wydarzyło w XX wieku? Jest wielki boom nauk antropologicznych różnego rodzaju, psychologii, ale też w kwestii nauki o płci. Bardzo dużo się dzieje w kwestii mówienia tego, kim jest człowiek i opisywania człowieka. Za chwilę teologowie, to świetnie o tym już pisze Grzegorz Strzelczyk, ksiądz doktor z Katowic, będą się musieli zmierzyć się z neuroteologią, z tym, co to znaczy, gdzie jest ta dusza tak naprawdę, co to znaczy, jak jest kopuczek zbudowany, jeżeli neurony tak naprawdę są i fizyczne, i przekazują emocje, i pewnie no, to jest w ogóle jakaś nowa dziedzina, którą trzeba się sprzętować w teologii. Strasznie dużo się tutaj dzieje. I to nie jest tak, że wystarczy powiedzieć, mamy w Biblii opis stworzenia, a potem Jan Paweł II opisał, wyciągnął z niego jakiś opis antropologiczny. Owszem, zrobił jakiś opis antropologiczny. Można by się spierać z jakością biblistycznego obudowania tego i po prostu możemy się z tym spierać. Tak? To nie jest aż taki, to nie jest aż taki poziom nauczania papieskiego, z którym nie wolno się kłócić. To też jest, co musimy pamiętać. Są różne poziomy nauczania papieskiego i tak długo jak papież nie powie, jest katedra, że już po prostu bez dyskusji takiego głosza dogmat, to po prostu dalej teologowie mają nad tym pracować. Od tego Kościół ma teologów. I ja też lubię to powtarzać, bo bardzo to mocno czuję. Ja nie jestem biskupem. To nie jest moje powołanie właściwie. Biskupi są od strzeżenia doktryny. Teologowie są od tego, żeby chodzić po polu minowym. I ja osobiście biorę, jakby z całą świadomością biorę na siebie to, że może mi urwać nogę. Znaczy to jest moje powołanie w Kościele. I okej. Okay. Tylko niech mi biskupi nie mówią, że nie mam tam wchodzić. Bo ktoś musi tam chodzić. Ktoś musi poszukać tych ścieżek. W tych neurobiologiach niech strzelczyk szuka, w tych innych to inne. Jest strasznie dużo jeszcze po prostu nowych rzeczy do zbadania w teologii. I to, że mamy opis stworzenia człowieka z Biblii, to tego nie załatwia. To nie znaczy, że on nie jest prawdziwy, tylko że mamy już w samej Biblii nawet dwa. Jest taki i taki, ten z żebra i ten bez żebra, tak? Jakby tam już jest wielość, tam już jest jakieś poczucie, że jest jakaś nieuchwytność tego momentu. Że jeden jest starszy, drugi trochę młodszy, że trochę inaczej uwarunkowane kulturowo. Przecież my to wiemy, że one są uwarunkowane kulturowo. Więc teraz nie uciekamy od tego, tylko robimy na tym teologię, robimy ją Paweł II i ja mogę podejść do tego samego tekstu sama też, w tradycji Kościoła, obłożona komentarzami Hieronima Jaragadesa, dzisiaj jeszcze do 50% przecenia na stronie mamy, jakby ktoś chciał. Dzisiaj mam wielkie jakieś ten otwarcie nowego sklepu internetowego, jak chcecie kupić dobre książki teologiczne, dzisiaj 50% na słowo, otwarcie, to znaczy coś takiego. Kotrze trzeba wpisać. Ale tak mi się przypomniało, bo dzisiaj wpisywanie sobie po szykach te komentarze. Ale chodzi o to, że zanurzona w tradycji Kościoła, wsiadam do Biblii, i więcej napisania tego drugi, bo jest to był papieżem, ale mogę po prostu usiąść do tego i z nim dyskutować. Na tym to polega. Mam do tego prawo. Mam do tego prawo, żeby z nim dyskutować o tym. Nie tylko dlatego, że jestem kobietą, tylko też dlatego, że tam różne inne rzeczy można się z nimi nie zgadzać, o konkretne też jakieś takie religioznawcze rzeczy to zahacza, o konkretnych komentarze biblijne. Miał swoich może ulubionych komentatorów i współczesnych biblistów, a może ja mam innych. Na tym poziomie nasze prawa są podobne. On potem oczywiście może wygłosić tą katechezę środową w Watykanie, widać to jako teologię ciała papieża i tutaj jest trochę nierówno, ale okej. Okay. Natomiast my w myśleniu mamy podobne prawo i ja bym się bardzo... Może się, i ma pani prawo się też z nim zgodzić, tak, i to przyjąć, ale ja na przykład mam taki... Trochę mam trochę inne podejście, znaczy zawsze zaglądam pod tą sukienkę wszystkiemu i jak mi coś nie pasuje, to szukam. I to mi nie pasuje, to mnie drażni. I te momenty, które drażnią, to są dobre momenty. To też fajnie o tym mówi tradycja i nasza, i żydowska, zresztą w tym etapie pewnie wspólna. Mi drasze tak powstawały w żydowskiej tradycji, że jak jest tylko coś nie tak w tekście, jak coś uwiera, jak jest jakieś gramatyczne, takie na przykład, że oni na przykład mają problem z tym, że uczymy na obraz podobieństwo, że jest plural, albo że jest krew w stanie z Adam i z Kainem, coś tam jest nie tak gramatyką. To od razu po prostu wyrastają historie, dlaczego tak jest. Bo reagujemy na to, co uwiera. No więc reagujemy na to, co uwiera i tutaj też. Ja reaguję na to, co uwiera. Uwiera mnie wiele elementów tej teologii i zaczynam się tym zastanawiać, szukam, dyskutuję z tym, mogę to zrobić. Tam, dla mnie tam jest dużo kłopotliwych momentów i mogłybyśmy po prostu o tym rozmawiać. To było bardzo fajne doświadczenie. Myślę, że wiele moich koleżanek, które mają z tym problem, by chętnie potem opowiadało nawet z teologami, nie wiem, którzy się tym zajmują, księżmi, profesorami. Kłopot w tym, że tej rozmowy właśnie nie bardzo może być. I to jest ten ból, tak? Znaczy, że ciężko jest przemyśleć jakieś krytykę tej teologii albo jakieś pytanie do tej teologii postawione. A z drugiej strony, oczywiście, to już ostatnie na ten temat stanie może, jest też tak, że przez to, na przykład w niektórych kręgach, że taka jest łatka na imię Pawle II, to się go wyrzuca do śmieci całego. Nie mam mnóstwo koleżanek feministek właśnie na Zachodzie, które na przykład mnie pytają, a ja co to stawiam, jakie masz stosunek do Jana Pawła? No i właśnie mówię, że tutaj te feministy są rzeczy, to mam kłopot, ale na przykład piękna karta, jeżeli chodzi o te relacje chrześcijańsko-żydowskie, piękna w tej kwestii, tutaj jest też nieważne. I one czasami aż tak się, tak mówię, że rzeczywiście, ale one już tak się przyzwyczaiły do tego, żeby być na niego wkurzone o to, że tego nie widzą. I jeszcze ostatnia rzecz, to jest właśnie moja koleżanka zaczyna pisać pracę o teologii ciała w Londynie i mówi, że jest nawet zdumiona, bo w końcu musiała go zacząć czytać i znajduje tam strasznie fajne rzeczy. Znaczy, że ona przyznaje, że zrobiła się uprzedzona do niego, tak? Ale z drugiej strony ma takie, których nie jest w stanie wytrzymać. Więc to jest takie dziedzictwo, które po prostu trzeba praktycznie traktować. Jakoś osadzony w swoich czasach, jakby nie było, był papieżem, jest świętym, ale był mężczyzną urodzonym w konkretnych czasach, burzliwy dla tych spraw i też jakby, no niestety, jest coś takiego jak doksa. To jest taka wiedza, no każdy ma jakąś taką sferę takiej wiedzy, no po prostu niepogłębione, tak, z obserwacji, bo nie mamy czasu na wszystko. I on jej doksy używał jakąś teologię ciała, no po prostu. Trochę jej tam wesoł, u Malonowskiej to świetnie widać, bo on to wypunktowuje, więc mogę panią tylko tam odesłać. A każdy tak robi. To nie jest źle, tak? Tylko trzeba uważać, jak się potem tego używa i mówi, że to papież, żeby tego nie zastać bezkrytycznie. Po prostu chodzi o taką ostrożność i krytyczność, a mamy do niej prawo. Ja mogę dalej, ale jakby nie chcę państwa trzymać, jakby co.
Ja chciałam tylko powiedzieć, ja nie mam pytania, ja nie wiem, bo mi się umieć w trakcie jak mam mówić. Ja chciałam powiedzieć, że przeczytałam książkę i strasznie się cieszę, że są takie osoby, które przywalają tytuł mistrza i szukają i mówią moim głosem. W książce odkryła ona swoje wkurzenie i swoją niezgodę na to, że ktoś... W ogóle zauważyłam, że jest część, że ktoś określa to, jaka ja mam być i że ktoś mówi, wtłacza mnie w jakieś ramy. Ja się tych ram nie czułam tego dnia i ja nie wiedziałam, o co mi chodzi. Więc strasznie się cieszę, że są takie książki. Zgadzam się, szukałam po tej książce książek, które traktują ten temat.
i są osadzone też w naszych realiach, w realiach polskiego kościoła, bo jednak też widziałam kościoły w innych krajach katolickie, gdzie one kierowały się innymi, inną praktyką. I właśnie ja nie jestem naukowcem, nie mam przewalonych tytułów jeszcze różnych książek, nie mam też do zacytowania żadnych nazwisk w tym momencie, ale mam takie poczucie, że tego brakuje, że jest taki niedosyt właśnie tego mówienia, nie spierania się, co jest lepsze, tylko mówienia tego, jak w naszych realiach, w jaki sposób to jest realizowane. I co mnie wkurza, to ta praktyka, te przyziemne, te właśnie sytuacje, kiedy mówiąc o tym, co myślę, albo dostaję łatkę feministka, albo dostaję łatkę katol. I jestem gdzieś tutaj pomiędzy tymi dwoma sferami, gdzie nie ma dla mnie miejsca. I to mnie wkurza, bo ja tu jestem. I czytając tą książkę, odkładałam już 3 razy, bo tak wkurzona. Więc chciałam, nie mam pytania, nie mam raczej pytania, ale chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że ktoś jest, kto szuka, kto to realizuje i kto mówi moim językiem. Znaczy, ja odkrywam, że ja tak myślę, właśnie czytając takie publikacje. I co z mojego doświadczenia jest to, że kiedy mówię o tym, to czuję takie poczucie zagrożenia z drugiej strony. I to nieważne, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Czuję takie poczucie zagrożenia, naruszenie tego status quo. Tak się przyjęło, tak mówimy i tak jest. I jak ja mówię o czymś innym, mówię też ze swojego doświadczenia i mówię o tym, co widziałam, co przeżyłam, to widzę, że bardzo dużą taką niewygodę w tym temacie. I właśnie też, bo to jest moja perspektywa, miałam okazję to zobaczyć tutaj dzisiaj też. Ale cieszę się, że są takie publikacje, cieszę się, że są takie spotkania i dziękuję.
Potrzeba nam trochę więcej do pisania, żebyśmy zadowoliły te nowości, więc ktoś się tam mógł zaktywizować, jak to znaczy kogoś, kto by się tutaj podjął ze mną, to chętnie. Ale tak, dziękuję, bo to właściwie trochę też powiem o odpowiedzialności, ale jak Pani mówi, że Pani odnajduje to, co myśli, czy czuje, to się czułam, że to jest, jakby zawsze się to czuje, że się pisze, to, że jest pewna odpowiedzialność, z którą trzeba się mierzyć, że się wyraża, że rzeczy na tym zostają. Ale dziękuję, bo to trochę też o to chodziło, żebyśmy się mogły też, to taka książka akcja była tak naprawdę i to zobaczymy teraz, jak właśnie tak się trochę lenię, ale tak, może już w końcu coś zrobię z tym głosem katoliczek, ale chodziło też o to, żeby wywołać jakąś akcję i się policzyć i to troszeczkę wyszło nam w Warszawie, się zebrała taka grupa, potem wyszło troszkę w Rzeszowie, potem unikanie po prostu tam co dokładu, gdzie się przy okazji wyłoniła jakaś grupa zainteresowanych kobiet i tak się wyłaniają te grupy. A potem ja słyszę, jak mówię, że są, że to takie jakieś wielkomiejskie tutaj fochy, a prawda jest taka, że piszą katechetki z Podradomia i tam niezwykły światło życie z Podkielcy, że na przykład to była jakaś taka jedna z bardziej poruszających listów po książce, że napisała pani, która jest w roku właśnie światło życie z Podkielcami i mówi, wy pani, ja tak zawsze też nie chciałam być ministrem, znaczy bo chciałabym coś w tym stole eucharystycznym robić, ale nie mogę. I są ci chłopcy ministranci i ja po prostu przychodzę na pół godziny przed nimi i nagrywam ten obraz. I to jest ten taki mój moment. Ja nagrywam te wszystkie bary, co odpowiednio idzie. To jest moja ministratura. I ja się nigdy to wcześniej nikomu nie przyznałam, że to robię. Bo myślałam, że to jest jedynie odpowiednie, ale zrobić ten strasznie po prostu to potrzebowałam. I wiesz, to nagle się nie wiem. Mnie to bardzo chwyciło za serce, bo też no jest jakaś taka kobieta w średnim wieku, która w tej swojej wspólnocie się gdzieś tam kryje z tym, że ma taką wielką potrzebę, żeby nakryć ten stół. Więc myślę, że jest nas więcej niż się spodziewamy. To też, myślę, też tak. Może do mikrofonu, bo nie wiem, czy z tyłu Panią dobrze słychać. Ja słyszę świetnie.
Tak, taką intuicję nabieram w trakcie tego spotkania, że właśnie tak odwołam do naszego mistrza, że Jezus przyszedł,
znaczy właśnie do tych, dla których nie było miejsca. Mhm. Nigdy jakoś tak czuję, że znaczy w czasach Jezusa kobiety miały tragicznie niski status i on potwornie bulwersował społeczeństwo swoją relacją z kobietami. I taką opinię raz usłyszałam, że wybrał 12, ale właśnie dlatego, że nikt by mu nie zaufał, gdyby wybrał kobiety do tej grupy, tak oficjalnie, zupełnie. I tak moje pytanie się zrodziło, jak pani sądzi właśnie z perspektywy feminizmu katolickiego, to że mówię, przepraszam, jak pani sądzi, jaka jest pani intuicja, że ta struktura patriarchalna w jakiś sposób ona podąża?
Była taka konferencja, to był 78 rok chyba. Drugi zjazd kobiet takich kobiet, które były na rzecz konferencji, na rzecz kapłaństwa kobiet, co w Stanach oczywiście się wydarzyło. I jak się spotkałam w 78 roku, to delegatka z Francji, która przyjechała opowiadać o tym, jak kobiety w końcu ze względu na brak księży, ktoś zaczynał już wtedy, zaczynają pełnić różne funkcje w parafiach i jak ich świetnie wychodzi, jak ich sposób ważne doświadczenie i że ona w ogóle obstawia, że za jakieś 6-8 lat to już będzie kapłaństwo kobiet i ja sobie to czytałam w takim biuletynie wydanym po tym spotkaniu, czytałam to w 2014 roku, jak wiadomo nic takiego się nie stało. Czytałam cały ten biuletyn, taki zapis tych obradów wtedy z takim dużym poczuciem gorączki, że znaczy po prostu takiej fascynacji, że naprawdę wierzyły, że to się tak szybko zmieni, bo naprawdę wierzyły, że to już chwila. Więc ja nie wiem, ja się też nie boję sobie robić nadzieję, patrząc na to. Bo też wiem, że więcej kobiet potem w latach 80. po prostu też usłyszało, bo miał wielkie poczucie zawodu i rozbicie się ściany. I myślę, że te 40 lat po nich wiemy, że to niekoniecznie trzeba te nadzieje rozpalać tak bardzo, żeby one były bardzo zawiedzione potem. Więc ja tak realistyczne małe kroki. Tina Bidi, ta właśnie, która wymyśliła jako Katia Gumeckich, mówi, że to taki, to jest jakby brytyjska roślina, ale jakiś taki rodzaj bluszczu, że powinniśmy być jak bluszcz, że to jest, że nie ma w tym żadnego interesu, że jesteśmy nieoddolne i że tak po prostu oglądamy ściany, które naszym zdaniem ma pęknięcie, jeżeli ma pęknięcie, to pęknie. Bo tak takie dłuższe pokoje i inne takie rzeczy nie mają, że prędzej czy później już porównie obrosną, to rozwalają ściany i to ja bym to tak widziała, że musi być też głos od dołu, tak? To jakby Watykan się nie staruje sam z tą hierarchiczną strukturą. I oczywiście te głosy były i znowu frustracja je rozwalała i w różny sposób się wypalały. No ale też na przykład w Polsce mamy taki dosyć klienski rodzaj katolicyzmu, tak? W sensie byli ochrzcili i pogrzebani, a tak to nie wiem, co im się podoba. W sensie tak trochę jest i myślę, że bardzo często też nie wypowiadamy swoich jakichś tam potrzeb i żali, nie dopominamy się przynajmniej. Nie wiem kiedy. To pewnie jest dłuższe, bo to chociaż znowu. Ostatnio miałam taki wywiad, którego jeszcze nie spisałam do tygodnika, z bardzo fascynującym teologiem latynoamerykańskim, Rafałem Lucianim z Wenezueli. I on opowiadał o tym, jak tam się naradzają z jednej strony jedni teologowie szybko, póki jest Franciszek, o reformie kościoła takiej teologicznej, a z drugiej strony jest taki teolog w Chile i z Argentyny, Chicandans, i on ma swoją ekipę od zmian strukturalnych. Takich właśnie, żeby troszeczkę zdecentralizować, tam z hierarchią to może za dużo nie zawalczą, ale żeby dużo rzeczy wyprowadzić, i on mówi tak, bo wiesz co, bo Chicandans ma taką myśl, że jak się wyprowadzi władzę na obrzeża, to potem obrzeża strasznie, no jak będzie nam powiesz, to strasznie będzie ciężko oddać z powrotem do centrali. Więc oni bardzo konkretnie i bardzo poważnie o tym myślą, jak to jeszcze zdążyć zrobić. Także coś się dzieje, ale jak dużo się wydarzy, jak wiele tych zmian zobaczymy my, myślę, że fajnie jest śledzić i fajnie jest widzieć, że rzeczywiście się o tym myśli i że jakoś jako globalne, to nie wiem, może tak powiem, czy na koniec, ale w każdym razie, żeby ci, którzy chcą uciekać, to mogli mieć jakieś na koniec przesłanie. Ja wiele nadziei znalazłam w tym, że sobie zaczęłam patrzeć, co się dzieje gdzie indziej. Nie dlatego, żeby Polska była takim strasznym, jakimś zaściankiem, ale też dlatego, że ciekawe rzeczy się dzieją i że i właśnie ten Rafał powiedział, nasze zainteresowanie teologią, myślą, innych obszarów kulturowych i językowych jest nie naszej katolickości. Znaczy my wszyscy jesteśmy katolickim kościołem. Ci na południu, ci na wschodzie i jakoś razem wspólnymi siłami próbujemy to wymyślić, co to znaczy teraz w dzisiejszych czasach, tak? I pewnie to wymaga jakiejś zmiany. Te obrzeża, czy też właściwie coraz bardziej centra kościoła, jak Ameryka Południowa i Afryka, coraz bardziej też to wołają o to, żeby bardziej zdecentralizować różne rzeczy. Żeby teologia była bardziej zdecentralizowana. Jak sobie myślicie o tym, jaki wielogłos może powstać w teologii, jak przestaną trzymać tak jak jeszcze trzymają europejscy i amerykańscy teologowie, to jest polifonia, która jest trudna. To też jest wielkie zadanie, żeby się w niej odnaleźć. Ale dosyć fascynujące, więc myślę, że też różne ciekawe rzeczy są przed nami. I przy okazji kobiety też o tym mogą skorzystać, bo w tych rozwijających się krajach tam no w Afryce kobiety teolożki mają swoje konkretne stowarzyszenie i jest ich, ostatnio mamy takie dosyć establishmentowe konferencje afrykańskiej teologii w Watykanie czy w Rzymie, ale było tam więcej teolożek niż na jakiejkolwiek konferencji w Polsce, o której bym się tak mogła spodziewać, więc tam się też dużo dzieje, tak? I może też to jakaś nadzieja. No to Wojtek będzie zadać. Ja myślę, że możemy w kuluary, jak ktoś coś chce, to po prostu przenieśmy to w kuluary.
Bo jeszcze jest dużo fascynujących rzeczy przed nami.
Tak, jak powiedziałem.
Bardzo dziękuję.
Ja też dziękuję.
Do spotkania.
Tej urazy. Ja mam taką publicystyczną niestety naturę wypowiedzi, że potrafię wyostrzyć, żeby coś pokazać, ale to nie było moją intencją. Więc jak ktoś się poczuł urażony, to nie taka była intencja, na pewno intencją było zaproszenie do rozmowy.
Więc to jest mniej więcej to, co by mi chodziło, żebyśmy spotykali się bardziej na rozmowie. Ryzykując to, że nie będziemy się ze sobą zgadzać, albo że ktoś właśnie wyjdzie z jakimś poczuciem, że został przegadany, w sensie, jak ktoś mówi, możliwości przegadania kogoś, ale tak chcę, żebyśmy się spotykali. To było ostatnie spotkanie przed wakacjami. Spotkamy się następnym razem w październiku. Bardzo zachęcam i zapraszam do tego, żeby na stronie Dominikańskiej Szkoły Wiary pisać swoje propozycje tematów, być może zaproszonych gości. To, o czym Państwo chcieliby nie tylko usłyszeć, ale też porozmawiać. I to naprawdę mogą być tematy zupełnie takie, niekoniecznie takie, jak powinny być, ale takie, jak Państwo uważają, że warto by o nich porozmawiać. A Tobie, Zuzanna, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to, że przyjęłaś to zaproszenie.